Mamy wspaniałych gości. Pan minister...
Stanisław Szwed, sekretarz stanu.
Ojciec, zaczyna od pana ministra Stanisława Szweda, dobrze. I pan minister...
Roman Giedroyć.
Roman Giedroyć.
Główny inspektor pracy. Niespokrewniony z Giedroyciem z Paryża, prawda?
To już mówiliśmy. Kilka razy.
Żeby nie było wątpliwości.
Proszę ojca, a takich... dyrków jest dużo?
Nie wiem. No nie tak dużo. Mało. To rzadkie jest.
No ryzyki zdarzają się. Dowiedziałem się, nawet my się przyznają, że są rodziną, mają wiesz, skąd ja człowieku nie mieliśmy.
A z tym jest różnie, teraz się różni przyznają.
Jak porządnie.
Z ma wielu ojców.
Tak, ale nie, chyba też nie.
To jak do Ojca Świętego, nie miał nikogo z rodziny, a potem się okazało, że...
No, że była rodzina, znalazłeś. Pięknie.
Chcemy serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi za to, że możemy tutaj gościć, bo panie, mówimy o ważnych sprawach dla Polski.
Ale ojcze, ojciec
dyrektor jest dla nas tutaj tak zawsze łaskawy, że...
Ja zaczepię
odbiorę głos, no panie ministrze.
Ja mnie wdzięczność. To jest ludzie robią i tego, i panowie też. A pamiętacie, jak żeście walczyli o Radio Maryja jeszcze, a jeszcze za czasów AWS-u, nie?
No tak.
I nie
tak.
Tylko.
A byliśmy razem z panem głównym inspektorem Romanem w tym samym klubie.
Ponad 160 posłów i senatorów podpisało list.
Tak, dokładnie.
No. I później Izba Kontroli Najwyższa, nie?
Zrobiła kontrolę, tak. Miałem tę przyjemność, przekazywałem to Wysokiej Izbie, no i muszę powiedzieć,
okazało się, że pisał, że dyskryminowane.
Tego pewne siły liberalne chciały po prostu tak napaść, mówię w cudzysłowie, na ojca, musieliśmy tymi dolnymi korytarzami się tam przemieszczać.
Tak,
prawda?
Tak. Pięknie.
To czas, ale robiliśmy coś dobrego.
Ale to się ciągle i trzeba po prostu kulturalnie, ale trzeba się pchać i iść do przodu i tworzyć... Dokładnie. Jest coraz lepiej. Dokładnie. Z tym, że jeżeli już, proszę ojca, bez białego latawca już zaczęliśmy, prawda, rozmowy w takim razie, ale to latawiec później będzie, co?
Tak, będzie muzyczka ładna też, no, ale na razie.
Jest latawiec, ale jest latawica. Jest różne zupełnie znaczenia. Tak, to jest...
To już wolimy latawiec.
U was też tak mówili? W Bielsku i tutaj też?
Na wschodzie też moja tak? rodzina pochodzi.
W mojej stronach rodziny mówi, uważaj, to jest latawica, to mówi. No, ale latawiec. Ale też żartujemy, proszę państwa, uśmiechnijcie się.
Możecie... Nadać należy tak, pozytywnie.
Tak, ale tak. I właśnie... Ale widać, że jest dużo dobra, żebyśmy się nie zniechęcali, proszę państwa. Dobro rośnie powoli.
To, co się mówiło, szczególnie wśród młodych ludzi.
Tak, ale nie wśród starszych też. Widzimy coraz więcej. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Naturalnie. Ale jest dużo dobra i dziękujmy, powoli idziemy z tym, że opór zła jest wielki i to, co dzieje się w Polsce, no to jest strasznie. Jak ja zobaczyłem wczoraj wypadek, pani premier, dobry człowiek, chce dobrze, przecież ona też nie jest tu, przecież ona cudów nie da rady zrobić, nie jest Panem Bogiem, prawda? No, ale robi, co może ciężko pracuje, haruje. No i wypadek, jakie zachowanie. To jest takie gorsze od jakiegoś... No to po prostu tak może tylko zły postępować. Życzyć komuś źle, prawda? Tak by... Ja to analogicznie chcę, to nie jest tego samego może... wymiaru, to nie jest tego samego to wydarzenie wczoraj, co Smoleńsk, ale proszę powiedzieć, ale ta sama złość. Pan minister Macierewicz miał wypadek tutaj, to ta sama złość. Najbardziej by się cieszyli, żeby zginął w tym wypadku. Jak można w ten sposób?
To najkrócej. Ludzie, którzy po prostu nie czują szacunku do drugiego człowieka.
Jak pan prezydent miał wtedy, tak, prawda?
Nie czują.
A nie czyń nikomu, co tobie niemiło.
Dokładnie.
I zło wraca do tego, który to zło czyni. To jest jak bumerang. Dobro też wraca.
Ale dobro się realizuje w sposób zdecydowanie trudniejszy niż zło. żeby no, coś dobrego
ale
zrobić,
takie to duże wpisy też,
ale jest, ale jest, a piękne
wpisy, mówię, takie brzydkie, że to znów Brzozo zawiniła, że takie, no, do ludzi słabnie, tak, nie wycytował, no. A powiedzmy sobie, ojcze, prawdę, gdyby pan, ten kierowca wtedy nie skręcił, to nie, ten człowiek by nie żył młody, no, wjechał samochód. I dopiero byłoby gadanie.
Także oni, ten kierowca, szlachetny człowiek.
Uratował życie chłopakowi.
No, a sobie?
Nogi połamał, no, prawda?
No. No i to nie to, tego człowieka, ten kierowca to szlachetny człowiek, no. Czy ten Borowiec i pani premier i inni, no jak tak można? No ale tego młodego człowieka to też niech dla innych to będzie też ostrzeżenie. Podobno słuchał muzyki głośno, czy coś, tak mi ktoś mówił i koncentrował się na czymś innym. No, młodość ma to do siebie, że jest szybka, tylko mało rozważna.
Dokładnie.
Dlatego uczyć się starsi muszą uczyć się od starszych i dużo przewidywać, ale to no, też nie można tego wszystko chłopca, przed nimi. Tego chłopca
czekać, aż powiedzą, że słuchał Radia Maryja.
Źle przecież. No.
Może będą mówić, że słuchał Radia Maryja i wjechał, tak?
A tak by jeszcze mówili.
No tak, jeszcze
a
brakuje.
Ojciec prowadzi audycję.
Akurat nie wczoraj. No. Wczoraj był piątek.
Nie. Znaczy, tak. Muszę powiedzieć, że sporo ludzi, którzy wcale nie są związani ani w sposób bliższy, ani dalszy z Radiem Maryja, to w samochodzie często słuchają. Także generalnie to
tak, jest widać
taki,
coraz więcej tak, życzliwości też życzliwości. Jest, widzimy.
Muszę powiedzieć, że to jakby to nie zrobiło się znikąd. 25 lat szalenie trudnej pracy.
No ale wy macie łatwą.
Generalnie, no ja bym, ale to
dobrze,
nie znaczy,
panie ministrze, nawet no, zapytam o to, panowie ministrze. No. Nie będę mówił, nie opowiadajcie mi, ile zarabiacie, ale wasi dyrektorzy więcej zarabiają od was.
No, w moim
i w terenie też.
W urzędzie zdecydowanie tak. Ja jestem z tego tytułu dumny. No, mogę trochę po prostu no, narzekać. Nie narzekam, bo uważam, że muszę zapewnić
no,
ale
to jest też niezdrowe.
Niezdrowe, zdecydowanie.
No, bo,
zdecydowanie.
Ale to ktoś zrobił. Czyli poprzedni tak też do tego no w każdym razie nie
lat,
zmieniali tego,
lat,
bo myślę, że taki minister wtedy to miał w Olkusz to nazywali różne obrywki ma. Obrywki, to miał obrywki, jak sprzedał to, czy tamto kupił, pendolino, czy kupił, czy autostrady budował, czy coś, nie? To miał obrywki. Tylko jakie te obrywki, nie?
I w jakim wymiarze, prawda?
Ja nie mówię, że za pendolino, no ale, ale różne rzeczy kupowali, prawda?
Ogólnie. Ale to nawet na przykładzie tych wypadków, jak staraliśmy się poprawić bezpieczeństwo osób najważniejszych, przecież nie robi się to pod konkretną osobę, tylko pod to, no to od razu jest taki atak,
czy to pech, czy coś, że za Tuska nie było ani jednego takiego, nie przypominam sobie, a tutaj już
no,
cztery.
W tamtym czasie, proszę ojca, to
tutaj
smogu nawet
zimno
nie było.
Trzeba dmuchać.
W tamtym czasie to smogu nie było, teraz mógł się pokazać. Także to sytuacja jest taka, no próba ten.
Może jeszcze smog bawelski.
To jest trudna sytuacja, bo ludzie smogę po prostu szukają negatywnych
znaczy,
rzeczy.
Wypadki były, tylko one nie były wykorzystywane przez wtedy opozycję, którą myśmy byli, w sposób taki perfidny, jak to jest teraz. No to, co się dzisiaj dzieje przy takich sytuacjach, to jest absolutnie...
No nienawiść.
To jest, dokładnie, to jest nienawiść, to jest no, w jakichś kategoriach nawet ludzkich. No jeżeli jest wypadek jeszcze najważniejszej osoby w kraju, czy to było z prezydentem, czy teraz panią premier i ludzie, bo ja już nie mówię o zwykłych, powiedziałbym, osobach, które nie pełnią funkcję, ale ludzie, którzy pełnią funkcje, którzy się wypowiadają, których czytamy teraz.
Którzy mają być elitami.
Dokładnie. Elity. Którzy się powołują na państwa zachodnie, na to, no to przecież to jest coś niewyobrażalnego. No to czegoś takiego nie ma, nie?
Ale to my musimy mieć...
Ale
myślę,
trzeba
że bardzo
robić swoje...
Ludzi, ale bardzo wielu myślę, ludzi ma odpowiedni dystans i widzą to. I naród nie pochwala tego.
To jest prawda.
Zdecydowana to jest mniejszość, ona jest hałaśliwa. Tak, ona jest hałaśliwa, ona
nawet
się pokazuje.
Nawet jak teraz ta młodzież, dzisiaj rozmawiałem z nim, bo tak 140 więcej byśmy nie przyjęli, bo nie mieliśmy teraz możliwości, bo studenci są w akademikach, no to ta młodzież pięknie myśli. Bardzo. I na te tematy też zupełnie im jest obce takie wyśmiewanie i widzą manipulacje też. dużo młodzieży.
Przecież wczoraj przy miesięcznicy, gdy Jarosław Kaczyński mówił o wypadku pani premier, no to tam ta garstka, która tam stała, no w sposób ohydny się zachowywała.
Ale,
co,
ale
to,
jak oni się zachowują?
To w ogóle, urąga jakimkolwiek zasadom czegokolwiek, nie? Bo to...
Proszę ojca, wynajęci. Wynajęci.
Albo, panie ministrze, albo... resortowi, albo ich dzieci resortowe, dokładnie, czy wnuki dokładnie, resortowe. Dokładnie. To idzie tak... To...
Z pokolenia na pokolenie.
Tak,
dokładnie tak.
Tak. Coś tu jest nie tak i trzeba to widzieć i pytać się o to. Ale siły życzę. Dobrze?
Dziękuję.
Alleluja i proszę rodziny pozdrowić.
O, bez rodzin byłoby dzieci, ciężko dobrze? Funkcjonować, bo to jest ta ostoja. Także.
I w Słupsku to ja pozdrawiam całą społeczność, nie wyłączając księdza Jana Gieriatowicza.
Tak, bardzo serdecznie.
Janie, a trzymać się i róbmy to, co robiliśmy
no
do tej
pory. No i Słupsk, wybierajcie mądrze, nie róbcie wstydu.
No a tutaj, pobożne, panie Romanie, pan ma dużo pracy tam w ten Słupsku.
Kobiety.
Wszystko przed nami.
Idzie do kościoła, idziecie i później normalnie ludzie, zastanowić się trochę.
O, wszystko przed nami. Ja uważam tak, proszę ojca, każdy ma prawo i pewnie każdy popełnia błędy. Ojciec również, pan minister również.
No ja
również.
Przykro, że
ale
pan
już
mówi,
raz
że
popełniliśmy błąd, to teraz prosimy, żeby ten błąd musimy poprawić. No. Każdy ma prawo popełniać, ale trzeba ale, wyciągać
ojcze,
wnioski
ojcze,
poprawić.
Ale powiedział mi publicznie, że ja błędy popełniam.
A się pan rozpędził, panie ministrze?
No. Co tu zrobić?
Wszystko dla ludzi.
Nie wiem, jak dalej ten program się potoczy.
Pięknie.
Kiedyś zwróciłem się do pana senatora Czesiaryszki i mówię, a dobry człowieku, a Czesiu mówi, nie, kochany, dobry to może tylko Pan Bóg, ja nie.
Ale gdybym pan powiedział zły człowieku, to by dopiero się poczuł. No, pięknie. Dziękuję. I też tak samo w Bielsku.
Bóg zapłać.
Bo to jest zapłać. W samym Bielsku pan minister mieszka? Czy?
Pod Bielskiem, miejscowość Grodziec.
Grodziec.
Żonę pozdrawiamy, parafiasz... panią Małgosię pozdrawiamy.
Jaka
parafia świętego Bartłomieja.
Grodźcu.
Tak.
A widział pan już siostry redemptorystki w Bielsku?
No, ja tam jestem dość często też. Tak? Odwiedzam, tak. Mam tam dobre kontakty, także...
Po prostu modlą się na pewno za pana. Tak. To pozdrawiamy i też. Tak. No, w ogóle
pozdrawiamy także.
Ja tam jeździłem.
Ale panie ministrze, a dlaczego pan nie chce żonę pozdrowić? To?
No już ty pozdrowiłeś to już. Byłaby przesada.
Też,
nie?
Ale zdrowia ale, życzymy, ale bo pozdrawiam. Też miała taki drobny zabieg, miała, także zdrowia życzymy.
Miała zabieg wszystkie... dlatego, bo tak no może żeby optymizmu trochę więcej dostać, bo męża nie ma i nie ma.
Nie, mąż jeździ co tydzień, natomiast ja mam taką wyjazdy wymienne.
Do żony?
W jednym tygodniu jest małżonka u mnie w Warszawie, a w drugim tygodniu ja jestem, prawda, w Słupsku.
To ona natomiast... pan ugotuje jednego tygodnia, ma pan na cały tydzień, tak?
To nie zawsze tak się dzieje. Żartuję. Natomiast chciałem wrócić do Bielska Białej i pozdrowić wszystkie pielęgniarki, które prawda, tak. bardzo szanujemy i te, które były na tej rocznicy takiej po prostu, gdzie została stworzona izba, a przewodniczącą jest pani Małgorzata Szwed. Za to, co jej się udało tam zrobić, to ja serdecznie dziękuję, nawet biorąc pod uwagę to, że widziałem różne rozwiązania, ale jej determinacja oczywiście nie jest porównywana do determinacji ojca dyrektora, ale generalnie...
Nie wiem, czy ja teraz zostanę wpuszczony do domu po tej wypowiedzi prawie. Pana ministra,
ja
ale tutaj jak już tak...
Na pewno żona tęskni.
Tak, jak mówimy o mojej małżonce,
dzieci,
to...
Proszę pozwolić, dzieci.
To radio w samochodzie jest cały czas na Radio Maryja, a moja żona też pomaga w wychowaniu wnuków. Także moje wnuki już też są do Radia Maryja.
Ile mają lat?
5 i 7. No teraz 6, 7, 8 rok. Czyli już cały czas uczą się Radia Maryja, bo to jednak samochód to jest duża sprawa, jeśli chodzi o słuchalność.
Tak, w samochodzie tak, można dużo.
Także to już te moje chłopaki też pięknie. Tutaj. No teraz jest późna pora, już będą raczej...
No nie wiadomo, może dziadusia te będą słuchają.
Jutro mogą odsłuchać.
A jakie mają imiona?
Kuba i Wojtek.
A pan?
Ja mam dwóch wnuków. Jeden jest Oskar, natomiast drugi Julek. Julek.
Patrzyłem, czy dziadek pamięta imiona.
Bo tak się zastanawiał się trochę, no ale...
Nie, tylko zastanawiałem się, który jest starszy. Starszy jest Julek, a Oskar jest młodszy.
Pięknie. Wszystkiego dobrego w takim razie. I proszę państwa, budujmy w struktury dobra. A w telewizji trwamy jest pan ministra, proszę Błaszczak.
Tak.
pięknie, minister spraw wewnętrznych i administracji.
Dziękujemy bardzo. Już za chwilę rozmowy nasze w kontynuacji tematu płaca minimalna, wyzwania i zagrożenia.
No to jest problem, to jest problem. Bo to jest rzeczywiście, nawet to minimum dostać, to jest mało na utrzymanie. Ale zapłacić to, te małe firmy, to często grozi im upadek. I jak to rozwiązać problem? A jeszcze Niemcy, jak żądają jeszcze coś tam na przykład... No,
kierowcy, którzy przyjeżdżają, po prostu mają stawkę więcej, taką jak niemiecką.
Jak ta firma później tu może prosperować i tak dalej. No ale dlaczego się Niemcy wtrącają do nas? Ale to jest inny problem już.
Konkurencja.
Może po to, żeby nas wyciąć. Prawda?
Eliminacja polskich firm z ich rynku i podnoszenie, podnoszenie płacy na zasadzie niby równości.
A Polska krajem neokolonialnym.
No. Ale też trzeba.
I nie dajmy się, dlatego jest bardzo ważne, dobrze, żeście panowie doszli do władzy, mówię to z całą odpowiedzialnością i ten rząd. Gdyby tam ci byli, to ja już sobie wyobrażam chociażby to, albo aż to. Wyobrażam sobie, co byłoby, jakby ten gender poszło już daleko. To wszystko, prawda? No, Tusk, gdyby nie bał się trochę ludzi, to on by już wprowadził związki partnerskie jednopłciowe. Tak szło w tym kierunku, ja to pamiętam.
Koszmar.
Proszę?
Koszmar.
Koszmar, tak, ale to pan jest taki, no, mało... Ja wiem, żeby do Strasburga pana nie oddali do sądu.
No.
Tak, ale...
Moja wina, że małżonką 39
nowoczesny
lat
jestem. Tak, no. Albo jakaś
platforma. A tutaj, Stasiu, jeszcze pan minister więcej, bo 41 lat jest małżonką.
Tak, tak. Ale dobrze.
Jesteśmy dumni z tego.
I jeszcze, a co by jeszcze było? Ja sobie wyobrażam ten najazd muzułmański na Polskę. Tak. To dramat.
To widać już w Warszawie.
Ale widać w Europie. To jest zmiana cywilizacyjna. To jest wojna cywilizacyjna. Nie łudźmy się.
Dokładnie tak.
To, co jest we Francji już ostrzegali, co jest... No, proszę wyobrazić jeszcze tylko tyle. We Francji, w radiu, w telewizji KTO, ona podobno katolicka, tak, chyba tak, ale w każdym razie był jeden biskup kurdyjski, bardzo, bardzo inteligentny, bardzo boży człowiek, ależ. I on mówił, w tym radiu, mówiłem tylko, w tym telewizji tej, tylko 10 minut, przerwali mi i już nie mogłem więcej. Bo ostrzegał przed światem muzułmańskim. To, co robicie, będziecie mieli zamachy. I zaraz po tym był właśnie to Charlie Hebdo.
No proszę.
Właściwie jak ojciec wspomniał ministra Błaszczaka, no tutaj oczywiście teraz jest kwestia, bo też przy tej okazji płacy minimalnej rozmawiamy o przyjmowaniu imigrantów czy emigrantów z innych państw, no to też przede wszystkim musimy stawiać na bezpieczeństwo. Bo ważny jest rynek pracy, wszystko jest ważne, potrzeba ludzi w różnych zawodach, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze i tutaj nie może być żadnych...
tak zrobić, żebyśmy też mieli miejsca pracy dla Polaków.
Dokładnie tak.
Polacy. Ilu Polaków wyjechało? To zrobił Tusk i reszta.
Jest szalenie trudno teraz przyciągnąć tych ludzi, bo to jest różnica płacowa i tak dalej. Tak, ale no, to trzeba robić, Stąd też nasze te decyzje dotyczące choćby podwyższania płac, żeby no to w tym kierunku to ruszyć.
Ale proszę ojca, coraz więcej ludzi nie wytrzymuje mentalnie. Ja muszę powiedzieć, że w zakresie naboru do Państwowej Inspekcji Pracy coraz więcej pokazuje się młodych ludzi, którzy pracowali tam w Anglii 5 lat i 6, a i więcej oni chcą mieć stabilność i są stabilność mieć w Polsce. Nawet przy tych niższych...
Tylko, procent, ilu ludzi?
Tak, oczywiście, no procent nie jest duży, nawet kiedy
rozmawialiśmy się wybitnych
o telewizji Trwam, to pan z Holandii mówi, że chciałby wrócić i mieszkać w Polsce.
Tak. A więc... Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W tym budowaniu.
I już za chwilę rozpoczynamy rozmowy. Nasi goście są już gotowi. Posłuchajmy jeszcze piosenki i zapraszamy.
Co boskie Bogu, a co cesarskie, to cesarzowi. Ale po kasę palą cesarze coraz to nowi. Ogonie długim, jeden za drugim, za kieszeń co chwilę rwie.
powiedz, co robić, mój dobry Boże, gdy cesarz za dużo chce. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal. Życie by mogło być takie piękne i kolorowe, a tutaj trzeba ze swej kapusty oddać połowę. Ja jestem golec, ty jesteś golec, już coraz trudniej to znieść. Więc nie ma wyjścia, mości cesarze, do was niesiemy tę pieśń. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo.
No właśnie, 21.50, gdzie się podziały nasze podatki, tak śpiewają bracia Golcowie. My teraz już coraz więcej wiemy, gdzie te podatki wędrują, ale pytamy się o lata minione. Bardzo serdecznie witam ponownie pan minister Stanisław Szwed, pan minister Roman Giedroć, główny inspektor pracy. Rozmawialiśmy, mówiliśmy o tej płacy minimalnej. Chcemy jeszcze przypomnieć, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Chodzi nam sytuacja 500+, jak to wpływa na rodziny, czy rzeczywiście się sprawdza, jak to jest z tym bezrobociem, czy potrzebujemy tyle rąk do pracy z Ukrainy, czy bardziej musimy liczyć na Polaków, żeby wracali, jak panowie wspominali. Jak wygląda sytuacja na właśnie tym polskim rynku pracy, polskim rynku gospodarczym? Bardzo prosimy o takie podsumowanie tamtego czasu i wprowadzenie. Kto pierwszy? Pan minister Szwed, tak? Bardzo proszę.
Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich witam. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Króciutko, jeśli chodzi o program 500+, to myślę, że wszystkie te głosy oponentów tego programu się nie potwierdziły. Program jest bardzo dobrze realizowany, to już mówiłem, ale warto przypomnieć, 3 800 tysięcy dzieci skorzystało z tego programu w ubiegłym roku, to jest 2 700 tysięcy rodzin, więcej niż nawet zakładaliśmy i to z tego się tylko cieszymy. Ponad 17 miliardów złotych w ubiegłym roku trafiło bezpośrednio do polskich rodzin, w tym roku będzie to ponad 23 miliardy złotych i to jest pomoc, która trafia bezpośrednio do rodzin i to widać. Na przykład taki najprostszy wskaźnik, który dotyczy wskaźnika ubóstwa wśród dzieci, on praktycznie spadł do zera. Mówimy o skrajnym ubóstwie. Nie potwierdziły się też obawy, że masowo kobiety będą rezygnować z pracy, że się będą zwalniać. Wręcz odwrotnie, są sygnały z różnych firm, że podnosi się płace, żeby zatrzymać właśnie panie w pracy. A tam, gdzie faktycznie jest taka sytuacja, że ktoś z matek decyduje się przy większej liczbie dzieci na pozostanie w domu, to myślę dla tej rodziny lepsze rozwiązanie w sensie wychowawczym. Także ta sprawa, myślę, tutaj jednoznaczna jest na plusie. To są dobre rozwiązania, one będą kontynuowane. Oczywiście polityka rodzinna to program 500+, ale w to też będzie włączony i już jest realizowany, prawie w tej chwili pilotażowo, ale program Mieszkanie Plus. Ale z tym też wiąże się to, o czym też dzisiaj już mówiliśmy, że musimy również popatrzeć na sytuację dotyczącą rynku pracy. Ona jest najlepsza od 25 lat, jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia. Ona jest na poziomie 8,7%. Są miasta, gdzie bezrobocie jest poniżej 3%, ale są też tereny, gdzie bezrobocie jest dwucyfrowe. I tutaj musi iść ta większa pomoc. Ale jeden z takich problemów, który nas dotyka, to jest niski poziom płac i to, co się działo na rynku pracy w zatrudnieniu, jeśli chodzi o stosowanie stawek godzinowych przy umowach zlecenia. To była ewidentna patologia, gdzie mieliśmy do czynienia ze stawkami na poziomie kilku złotych, a też już o tym mówiliśmy, były też umowy o pracę z 25 groszy na godzinę. To było absolutnie nie do zaakceptowania, stąd te nasze zmiany wprowadzające od 1 stycznia stawkę godzinową przy umowach zleceń 13-złotową i płaca minimalna na poziomie 2000 zł. Mówimy o minimalnych płacach, które no pozwalają w jakiś sposób przetrwać czy normalnie funkcjonować w codziennym życiu. To nie są jakieś duże pieniądze, bo mówimy o stawkach brutto. Oczywiście to są jeszcze mniejsze stawki. Także te decyzje, które podejmujemy, są, myślę, bardzo dobrą zapowiedzią tego, co się w tej chwili dzieje, ale oczywiście wiemy, że też choćby stosując stawki godzinowe czy stawkę minimalną, w dalszym ciągu są tacy pracodawcy, którzy próbują to obejść. Stąd też tutaj już od razu dziękuję. Mocne wsparcie Państwa Inspekcji Pracy, która stoi na straży, żeby prawo było przestrzegane. I tutaj też to dzisiejsze nasze spotkanie, bo Główny Inspektor Pracy będzie zapewne o tym mówił i Porozumienie z Solidarnością w tym zakresie, żeby tam, gdzie dochodzi do łamania prawa, inspektorzy byli kontrolowali. Będziemy przeprowadzać akcje dotyczące 13 zł, ale nie tylko. Ale to myślę, że tutaj pan inspektor też o tym powie.
Bardzo prosimy, panie inspektorze, pan inspektor tak. Roman Giedrycz.
Chciałbym powiedzieć, że kiedy wprowadzone zostało tak zwane 500+, na drugie i następne dziecko, byłem przekonany, że to urząd, który jest kierowany przeze mnie, nie będzie miał tutaj nic do roboty, jak się powiada, że to nie będzie, że będę tylko kibicował. Okazało się, że niestety nie. W ostatnim czasie pojawiły się takie rzeczy, że albo takie sytuacje, które niektórzy przedsiębiorcy, czy nawet pracodawcy, doszli do wniosku, że trzeba te 500+ traktować jako dochód. Oczywiście powszechnie jest wiadomo i ci, którzy chociaż mają część wiedzy, że po prostu 500+ nie jest dochodem, a niektórzy pracodawcy, i to wcale nie mali pracodawcy, a pracodawcy, którzy są zrzeszeni w sieciach handlowych, doszli do wniosku, że po prostu należy to włączać do regulaminów wynagradzania zakładowych funduszów świadczeń socjalnych. Ja mówię bezpośrednio i wprost, że co do zasady, podkreślam, nie ma obowiązku włączania 500+ do regulaminu wynagradzania, chyba że organizacje związkowe, choć podejrzewam, że takich organizacji nie ma albo będzie niewiele, wyrażą zgodę na to, żeby do takiego regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych włączyć. Dwa sposoby są pobierania informacji na temat kto jakie posiada dochody. Pierwsza informacja, najpowszechniej stosowana w Polsce, to są oświadczenia, według oświadczenia. I druga, dopuszczalna, a mianowicie, że po prostu można przedkładać PIT za poprzedni na przykład rok i tutaj Generalny Inspektor Danych Osobowych dopuścił takie rozwiązanie. Natomiast w zakresie wynagrodzeń minimalnych chciałem powiedzieć jedną rzecz, że co do zasady mamy dwa poziomy. Jeden poziom to jest po prostu minimalne wynagrodzenie w wymiarze od 1 stycznia 2017 roku, który dotyczy pracowników, i drugie to jest pierwszy raz w Polsce udało się doprowadzić do takich rozwiązań, gdzie z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenia, osoba, która wykonuje tą pracę najemną, musi otrzymać 13 zł brutto. Byłem niesamowicie pozytywnie zaskoczony, kiedy Komisja Zakładowa Solidarności, a przede wszystkim przewodniczący Piotr Duda, zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy, żeby podjąć wspólną akcję w zakresie eliminowania nieprawidłowości w zakresie stawki 13 zł przy umowach zlecenia.
Dlaczego to jest takie ważne dla Inspekcji Pracy? Otóż dlatego dla Inspekcji Pracy jest ważne, że Państwowa Inspekcja Pracy nie ma wszędzie oddziałów, szczególnie w małych miejscowościach, a organizacje związkowe mają dostęp do różnych osób, które mogą się nawet wstydzić albo bać się, że jego nazwisko zostanie upublicznione przez inspektora pracy, co praktycznie jest niemożliwe, ale mogą się bać. W związku z tym informują o tym poszczególne jednostki organizacyjne Solidarności, Związku Zawodowego Solidarność, bądź wskazują kolega dla kolegi. Te wszystkie informacje, które zostaną zebrane w Solidarności, przychodzą do Państwowej Inspekcji Pracy, my kierujemy do poszczególnych jednostek organizacyjnych na terenie działania w poszczególnych województwach. Oczywiście co do zasady, generalnie zasada jest tak, że spraw anonimowych Państwowa Inspekcja Pracy nie rozpatruje. Można złożyć informacje i zastrzec sobie anonimowość, ale przyjęliśmy tutaj rozwiązanie wyjątkowe, żeby po prostu, szczególnie, że chodzi o małe miejscowości, po prostu nie pokazywać, kto się skarży, to będziemy rozpatrywać formę anonimową. Do nas, już do Państwowej Inspekcji Pracy, imię i nazwisko tego poszkodowanego nie trafia, a badamy, czy w danym zakładzie pracy, czy u pracodawcy, czy u przedsiębiorcy jest wypłacana składka minimalna w wymiarze 13 zł. Ktoś mógł powiedzieć, ależ panie inspektorze, przecież część umów zlecenia to powinny być umowy o pracę. Ja mówię dokładnie tak. Ale w sytuacji, jeżeli inspektor pracy stwierdzi, że powinna być zawarta umowa o pracę, a jest zawarta umowa zlecenia, to ma taką możliwość i podejmuje takie działania w oparciu o artykuł 22 Kodeksu Pracy, tam gdzie jest praca podporządkowana za wynagrodzeniem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, i praca jest wykonywana osobiście. W takiej sytuacji jest to umowa o pracę i inspektor pracy będący na kontroli wyda wystąpienie z prośbą, między prośbą a życzeniem, wystąpienie, żeby przekształcić umowę zlecenie na umowę o pracę. Jeżeli to nie poskutkuje, będzie, choć to jest pracochłonne, ale będzie kierował wniosek do sądu w celu przekształcenia takiej umowy. Proszę Państwa, w ostatnich latach przeogromna ilość tych umów cywilnoprawnych się pokazała. Jak zawsze byłem przeciwnikiem mieszania prawa pracy do kodeksu cywilnego, bo umowy zlecenia i umowy o dzieło wynikają z kodeksu cywilnego, a umowy o pracy z kodeksu pracy, to muszę powiedzieć, że rozwiązanie, które zostało wprowadzone, jest milowym krokiem na drodze poprawy przestrzegania przepisów w zakresie zapewnienia co najmniej minimalnej stawki. A 13 zł to jest netto 9,46, powoduje, że to nie są wygórowane kwoty i nie można mówić, że nikt nie może takiej kwoty wypłacić. Z tego względu musi na siłę zaniżać, włączając po prostu mundur, pobierając odpłatność za odkurzacz, który z sprzątaczka korzysta, czy pobierając opłatę za ogrzewanie, w którym pomieszczeniu ten pan, który z ochrony przebywa, musi ponieść takie dodatkowe koszty. Z tym Państwowa Inspekcja Pracy będzie zdecydowanie walczyć. Od lutego robimy zmasowane kontrole. W porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, będziemy podejmować takie działania, które po prostu spowodują, że ta stawka minimalna będzie przestrzegana. Bo ktoś może pomyśleć tak, że przecież to jest szkodliwe dla pracodawców, a ja powiadam nie. Otrzymujemy sygnały wcale niemało. Jestem zaskoczony tą ilością tych sygnałów ze strony pracodawców, którzy wskazują, że nieuczciwa konkurencja, nieuczciwy przedsiębiorca czy pracodawca zaniża stawkę dla swoich pracowników czy osób wykonujących pracę, nie wypłaca minimalnego. W takiej sytuacji inspektor pracy podejmie działanie, nawet nie będzie stosował minimalnego, nie będzie stawał minimalnej kary, bo ta najmniejsza kara, która jest w postępowaniu mandatowym 1000 zł, maksymalnie 2000, ale w sytuacji, gdzie ta stawka będzie zaniżana, automatycznie będzie kierował wniosek do sądu, który będzie rozstrzygał, czy powinna być wypłacona ta stawka, czy też nie. No i tam kara zagrożona jest w wyższym wymiarze do 30 000 zł. Chciałem powiedzieć, bo tak często mówi się, że że inspekcja pracy wyłącznie tylko nakłada grzywny. Nie jest prawdą. Kiedy 4 lutego 2016 roku zostałem głównym inspektorem pracy, wprowadziłem rozwiązanie unikatowe we wszystkich, które nie jest stosowane w krajach Unii Europejskiej, tak zwaną pierwszą kontrolę bezsankcyjną. W stosunku do mikro, małych i średnich zakładów pracy, inspektor pracy wykonuje czynności kontrolne i przy pierwszej kontroli poucza ich, jak należy doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. Dopiero jak przychodzi na rekontrolę, kontroluje, to sprawdza, czy zalecenia inspektora pracy zostały wykonane, bo jeżeli nie, no to wtedy nakłada kary grzywny. Staramy się pomagać, ale również będziemy walczyć w sposób taki zdeterminowany w stosunku z nieuczciwą konkurencją pracodawca do pracodawcy, ale również z działaniem takim, który powoduje, że pracownicy czy osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej są poszkodowani. Chciałem powiedzieć Państwu, że się mówi politycznie tak czy inaczej, ale krzywda ludzka nie ma koloru. On jest ani biały, ani czarny, ani czerwony. Pracownik czy osoba musi otrzymać to, co jest dla niej ustawowo przypisane. A zatem chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że po raz pierwszy udało się coś wynegocjować na Radzie Dialogu Społecznego, gdzie rząd, pracodawcy i pracobiorcy zgodzili się na tę stawkę. W związku z tym w zakresie doprowadzenia do stanu zgodnego z pracy będziemy działać w oparciu o przedstawicieli pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i będziemy wspierani tutaj przez rząd, a przede wszystkim przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
A więc rozmawiamy z naszymi słuchaczami już. Czy jeszcze pan minister Stanisław Szwed?
Może damy głos słuchaczom.
Dobrze, a więc drodzy słuchacze, już jest telefon dla was otwarty. Ja przypomnę 56 655 23 56 655 23 56, zagranica 48 56 655 23 33 56 655 23 66. Rozmawiamy, płaca minimalna, wyzwania i zagrożenia, a więc tematy związane z pracą, z rynkiem pracy, sytuacją też pracodawca-pracownik i też sytuacją, mówimy też ogólnie wokół tych tematów z rzeczy związane, a więc jest okazja, żeby się dopytać, zapytać, jakąś też swoją wątpliwość tutaj przekazać, czy wreszcie obserwację, by włączyć się do naszej rozmowy. Zapraszamy naszych słuchaczy. 6 minut po 22 słuchają Państwo Radia Maryja. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Ja do audycji.
Proszę bardzo, jest pan na antenie, słuchamy.
Dziękuję.
Tylko
bardzo.
Przyciszamy radio, dobrze? Prośba i jesteśmy.
Szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże.
Mówi Waldek z Mazowsza. No te zmiany, które są wprowadzone, cieszy nas to bardzo, ale z drugiej strony odnotowujemy w tej chwili w nowym roku droższą energię, droższą wodę, droższą żywność, co miesiąc rośnie składka na ubezpieczenie pojazdów, etc. Czy PZU, ta repolonizacja, PKO BP, to czy aż była to kosztem, ma się to obliwać społeczeństwa? chcąc to w proporcji przedstawić, to tak się ma to wszystko, ta podwyżka jak 1 do 10. To ja tyle chciałem tylko. Proszę o komentarz. Dziękuję
bardzo. Dobrze, daję im to pan minister. Znaczy trudno.
Myślę, że tutaj się, no nie podzielam takiego pesymizmu, że tak to się odbija. Jeśli chodzi o podwyżki dotyczące energii, tego one były minimalne, że tak powiem. Jeśli chodzi o kwestię PZU, to one, to trudno tłumaczyć na antenie, ale to są zaszłości, które były i też to, co w tej chwili robi nowe kierownictwo PZU, czyli uszczelnienie systemu wyłudzeń, szczególnie przy odszkodowaniach. Całe mafie koło tego funkcjonują, które wyłudzają odszkodowania za fikcyjne wypadki. Stąd też ta składka dlatego wtedy rośnie, no bo brakuje środków na to i tutaj jest z tym podjęta walka, także że to nie ma nic tak wspólnego z tym, co PZU robi. To, że PZU stało się głównym udziałowcem PKO SA, to jest bardzo dobra decyzja, bo chcemy przywrócić w Polsce sytuację, gdzie z jednej strony to, co zostało zrobione przez ostatnie lata, czyli sprzedanie za marne pieniądze polskich banków, w większości kapitałów zagranicznych, próbujemy odzyskać. Bez systemu bankowego w naszych rękach trudno funkcjonować choćby w sferze gospodarki. I nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości mocno wspierać będzie i wspiera politykę państwa dotyczącą wspomagania firm polskich, firm rodzinnych, firm, nie tylko, ale z polskim kapitałem, w tym również przejmowania takich instytucji, tak jak w przypadku PKO SA, gdzie PZU staje się głównym udziałowcem. Chcemy zbudować bardzo silną grupę finansowo-ubezpieczeniową w naszym kraju, która będzie wspierała polską gospodarkę i też bez tego no, będzie trudno wprowadzać różne inne projekty dotyczące zmian w funkcjonowaniu państwa, gdy będziemy skazani na łaskę czy niełaskę kapitału zagranicznego. Wiemy, że kapitał ma narodowość i to nie jest tak, że jeżeli gdzieś banki są w innych krajach, to one nie mają wpływu na polską gospodarkę. Mają i to znaczny. Stąd te nasze decyzje i tutaj jesteśmy zdeterminowani, żeby w tym kierunku pójść. Także to jedno z drugim bym nie łączył. To, co dyskutujemy, to właśnie ma iść w kierunku takim, aby również poprawiać sytuację zarówno pracowników, ale również tych, którzy no, nie są zatrudnieni, dlatego też mówimy o umowach cywilnoprawnych, gdzie dajemy to minimum, przynajmniej ta stawka godzinowa na poziomie 13 zł.
Dziękuję, mamy kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże. Ewelina z Kujawsko-Pomorskiego.
Witamy.
Dziękuję serdecznie, co państwo robicie. No nie jest to dużo, ale rozumiemy, że od razu Krakowa nie zbudowano. Więc do rzeczy przechodzę. Jest w Kujawsko-Pomorskim takie miasteczko, nieduże, które jest zakład pracy. Nie będę mówiła całej nazwy zakładu pracy, tylko tak w skrócie powiem plastik. Zatrudnia pracowników dosyć dużo i jest taka sytuacja, że pracownicy podostawali wypowiedzenia pod przymusem, że albo podpiszą na pół etatu umowy, albo po prostu nie będą mieli pracy. No i niestety ludzie tak musieli zrobić. Za wyjątkiem osób administracji, kierownictwa i brygadziści. Sprawę również w województwie starałam się załatwić. Oczywiście były kontrole nieraz, powiem szczerze, ale te kontrole, tak można powiedzieć, był wilk cały i syty tak i owca cała. No i po prostu ludzie są bardzo rozgoryczeni i uważam, że no nie wiedzą, gdzie się mają zwrócić, bo te kontrole absolutnie nic nie dają. Pracownicy zostali wysłani do domu, administracja ma przygotowane to, co miała. A pan prezes, jeśli idą pracownicy do pana prezesa, no w komputerze sobie tam wiadomo, coś patrzy, nie zwraca uwagi, ale nie wysłuchuje. Skończone, to dziękuję, do widzenia, następna osoba. Tak to wygląda. Oczywiście są inne zakłady pracy, też podobnie. Są już takie sytuacje, że jest doliczana premia. Ja już tu słyszałam w trakcie rozmowy, ale premia ta jest później niewypłacana. Jest doliczana do jakiegoś średniej, żeby zwiększyć te 13 zł, co państwo podajecie. Także nie wiem, gdzie ludzi pokierować, gdzie mogą się jeszcze zgłaszać. Czy bezpośrednio do pana inspektora, głównego, czy gdziekolwiek indziej.
Dobrze, dziękuję bardzo pani. Pozdrawiamy serdecznie tak,
pani. Dziękuję, również tego dobrego.
No, odpowiadam. Każdy z pracodawców, a każdy szef zakładu pracy, czy to spółki, czy to zakładu prywatnego, jako osoba fizyczna, może dokonywać zmian w zakresie zatrudnienia pod jednym warunkiem, że będzie to zgodne z prawem. Jeżeli po prostu przymusza się pracownika, że on ma tu i teraz podpisać porozumienie, że zmienia mu się czas pracy z wymiaru pełnego etatu na jedną drugą i dotyka to wszystkich po prostu pracowników albo znacznej części przede wszystkim pracowników zatrudnionych na produkcji, to takie działanie jest niezgodne z prawem. Uważam, że nie trzeba być tutaj wybitnym specjalistą, żeby wykazać prezesowi, że tak robić nie wolno. Oczywiście jeszcze gorszą jest sytuacją rozwiązanie następujące, że otóż pracodawca przymusza do zmiany warunków pracy, a pozostawia nadal pracę w wymiarze całego etatu, wypłacając takie wynagrodzenie, a jak to się mówi, pod stołem. To już sytuacja po prostu jest zdecydowanie nie do przyjęcia. Natomiast w polskim prawie jest tak, że można zmienić warunki pracy i płacy pod jednym warunkiem. W oparciu o artykuł 42 kodeksu pracy można zastosować tak zwane wypowiedzenie zmieniające i każdy z pracowników, który takie wypowiedzenie zmieniające otrzyma, może do połowy okresu wypowiedzenia zastanawia się, czy po prostu przyjmuje warunki, czy nie. Jeżeli po prostu nie przyjmuje, to traktowane to jest jako wypowiedzenie umowy o pracę. Natomiast jeżeli jest to prawdą, co pani mówi, że pracownicy zostali przymuszeni tu i teraz do składania oświadczeń, że na zasadzie porozumienia stron wszyscy zamienili umowę z wymiaru czasu z pełnego etatu na jedną drugą, to jest to działanie niezgodne z prawem i jestem przekonany, może pani opisać mi ten przypadek, skierować, prawda, w internecie pani znajdzie adres Głównego Inspektoratu Pracy i wysłać do mnie i gwarantuję pani, że w sposób taki z wielką pokorą pochylimy się nad tą kwestią, bo dla nas rzeczą najważniejszą jest to, żeby pracownicy mieli pracę, to jest po pierwsze, a po drugie, jeżeli cokolwiek się zmienia, to żeby ta zmiana miała miejsce w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy. No nie zawsze jest tak, że przepisy prawa pracy są tak skonstruowane, że zawsze jakby preferują pracownikom, bo pracownik jest zawsze w gorszej sytuacji, bo wykonuje pracę tą podporządkowaną, ale chodzi o to, żeby po prostu prawo było przestrzegane. Jest taka instytucja, Państwowa Inspekcja Pracy, która po prostu ma dbać i dba o to, żeby kwestie dotyczące zawierania, rozwiązywania, a zmienianie umów o pracy mieściło się w obszarze prawa pracy krajowego.
Bardzo proszę.
Poruszyliśmy, była pani bardzo ważny temat, bo pan inspektor przedstawił, jakie są konsekwencje i tu mamy świadomość, że to działanie tego przedsiębiorcy, pracodawcy jest po prostu łamaniem prawa i nieuczciwy. I oczywiście, że wiemy, w jakiej sytuacji są pracownicy. Jeżeli to jest jeszcze teren, gdzie jest duże bezrobocie, no to każdy się boi o pracę i nawet jeżeli przychodzi inspektor na kontrolę, to ludzie boją się mówić o różnych przypadkach. Jeżeli robimy doniesień do prokuratury, nie mam później zeznań w tej sprawie, jest taki krąg zamknięty, ale właśnie po to robimy ten również kwestię kontroli zmian, aby też przełamywać takie bariery, bo to w sensie naszego kraju, naszej gospodarki jest, będzie wtedy skuteczne, jeżeli takich pracodawców będziemy po prostu eliminować z rynku pracy, bo to jest też w kontekście innych pracodawców rozwiązanie dla nich korzystne, bo taki pracodawca jest po prostu nieuczciwy w stosunku zarówno dla pracowników, jak również dla konkurencji, w cudzysłowie mówiąc, ale również do państwa. To jest proces, z którym musimy walczyć. Inspekcja jest tutaj jedną drogą. Na pewno musimy wzmocnić to, o czym też już wcześniej mówiliśmy we wcześniejszych naszych głosach, że jeżeli są doniesienia do prokuratury, to nie może się kończyć tylko tym, że prokurator stwierdza, że to jest niska szkodliwość czynu i nie podejmuje działań. No i oczywiście ostatnią drogą, instancją jest droga sądowa. Niestety, to już też mówiliśmy w ubiegłym roku, że mając ewidentne przykłady łamania prawa, niewypłacania wynagrodzeń, sądy tutaj wykazywały się dużą, że tak powiem, ostrożnością i nie było żadnych decyzji, decyzji dotyczących ukarania takiego nieuczciwego pracodawcy. Ale też trzeba tutaj powiedzieć, i to tak by też na zasługi dla Państwa Inspekcji Pracy, gdzie w 2016 roku udało się dzięki nakazom płatniczym, które inspektor nakłada na pracodawcę, wypłacić ponad 200 milionów złotych zaległych wynagrodzeń dla pracowników. Czyli to jest proces, który musimy kontynuować, musimy tutaj się wspierać. Myślę, że w takim przypadku, tak jak pani do nas dzwoniła, bezpośrednia interwencja tutaj do głównego inspektora pracy, który może uruchomić bardziej szczegółową kontrolę, może w takim przypadku pomóc, ale też o takich sprawach mówimy, żeby ich też nagłaśniać, żeby też tych nieuczciwych pracodawców, że tak powiem, napiętnować w sposób też publiczny. I to w takim kierunku też musimy zmierzać, bo najlepsze przepisy, dzisiaj dyskutujemy o stawce 13 zł, wiemy, że już się próbuje to w jakiś sposób omijać, mówimy o pensji minimalnej, ale o innych kwestiach, które też z tym się wiążą.
Dziękuję bardzo i kolejne telefony odbieramy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Chciałam do audycji.
Jest pani na antenie, tylko coś nam tutaj szumi bardzo, nie wiem dlaczego. Coś szumi na linii. Może aparat, może pani jeszcze raz spróbuje, bo no nieczysty jest głos w sensie technicznym. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy.
No ja chciałem się tutaj do programu.
Dobrze, jakie pana imię, kogo witamy?
Maciek Celawicz.
Panie Maćku, słuchamy pana.
Ja mam przede wszystkim taką uwagę związaną z tym, w jaki sposób obecnie jest traktowana kwestia zatrudniania czy preferencji dla przedsiębiorców. I sprawa przede wszystkim tych danin, tak zwanych, zanim jeszcze zarobimy cokolwiek. Jesteśmy jakby już zobowiązani do płacenia podatków, znaczy czy tam jakieś daniny, prawda, w formie daniny. Chodzi przede wszystkim o złoto. Proste rozwiązanie, które działa gdzieś w innych państwach, polegające na tym, że jak się zarabia, to dopiero wtedy się płaci. Polega właśnie na tym, że czy umożliwia to, że osoby młode, czy w ogóle zaczynające działalność gospodarczą, są w stanie wziąć na siebie to ryzyko i w ogóle wystartować, ale nie są w stanie od początku płacić podatku. I teraz dla mnie taka kluczowa kwestia dobrej zmiany to właśnie polega na tym, żeby ludzi nie blokować w tym, żeby podejmowali tu działalność, a na razie ja nie widzę żadnej takiej inicjatywy w tą stronę, prawda, która w ogóle by szła w stronę przedsiębiorców przede wszystkim, czyli jakby zdjęcia takiego balastu z osób, które chcą w ogóle pracować, podejmować działalność, swoją działalność, tylko tutaj idzie to w stronę takiego, no, jakichś socjalnych, czy nawet wręcz socjalizmu jakiegoś, że państwo wszystko reguluje, wszystko załatwi, a przepraszam, osoby, które chcą działać, nie mają możliwości, bo państwo narzuca tą daninę. I dla mnie to jest jakby kwestia pewnej takiej wiarygodności w ogóle tego całego obozu obecnego, który jest przy władzy. Czy będzie chciał po prostu umożliwić w jakiś sposób ludziom no, podjęcie takiej odpowiedzialności i możliwości działania. To dziękuję i to jest, proszę, jakiś komentarz tutaj, kiedy będą jakieś zmiany.
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o ten problem, on jest szerszy. Już w tej chwili są stosowane ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Pierwsze 2 lata są refundacje, jeśli chodzi o składkę ubezpieczeniową, którą pokrywa państwo. Wiadomo, że jest kwestia już później płacenia podatku i składki zdrowotnej. To się czyni. Drugim etapem, który chcemy zmieniać, który już też był w jakiś sposób omawiany, to chcieliśmy wprowadzić jednolity podatek, czyli jednolitą daninę, aby zmniejszyć obciążenia, szczególnie dla rozpoczynających działalność gospodarczą, czyli żeby na starcie i późniejsze, czyli na przykład jednoosobowe firmy miały mniejsze obciążenia, powiedziałbym, fiskalne, podatkowe, składkowe i tak dalej. To jest przed nami. Ta wersja, która była zaproponowana wcześniej, nie została podjęta. W tej chwili Ministerstwo Finansów i Rozwoju pracuje nad nowymi rozwiązaniami, ale kierunek jest taki, aby z jednej strony to, co już mamy, czyli ułatwienia dla rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez refundację składek ubezpieczeniowych, dalej funkcjonowały, ale jeszcze ułatwić zdecydowanie w sposób obniżający podatki dla tych, którzy są w działalności gospodarczej jednoosobowej. Obniżyliśmy też CIT dla podmiotów gospodarczych do 15%. Także to są te ruchy, które wykonujemy, ale też nie wszystko się da zrobić w ciągu jednego roku. Ten rok, jak też zapowiadała pani premier Beata Szydło i mamy realizację planu odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego, gdzie właśnie chcemy postawić bardzo mocno na małe i średnie przedsiębiorstwa, bo one tak naprawdę tworzą dochód naszego państwa. Jest ponad 90% firm i też wprowadzone w tej chwili już zmiany dotyczące tak zwanego otoczenia przedsiębiorców dotyczą właśnie zmian w zakresie funkcjonowania średnich i małych firm. Z jednej strony łatwiejsze rejestracje, mniejsze obciążenia biurokratyczne. W tym kierunku te zmiany idą, część zmian już wchodzi, część będzie wchodziła w najbliższym roku i mam nadzieję, że ten rok to będzie takim dobrym rokiem dla średnich i małych firm.
Chciałem powiedzieć, że ze strony Państwa Inspekcji Pracy wychodzimy też naprzeciw tym rozpoczynającym działalność gospodarczą i wprowadziliśmy taki rozwiązany polegający na tak zwanej pierwszej kontroli. Ona jest adresowana do mikro, małych i średnich zakładów pracy, o tym mówiłem, ale powtórzę, gdzie po prostu inspektor pracy idzie, prawda, przeprowadza taki audyt kontrolny, wskazuje na nieprawidłowości i umawia się z takim pracodawcą w zakresie czasowym rozstrzygnięcia tego, ustala, kiedy decyzja może być wykonana. Są co prawda 3 wyjątki. Pierwszy to jest, kiedy kontrola jest prowadzona w związku z wypadkiem ciężkim, śmiertelnym bądź zbiorowym. Drugi to jest wtedy, kiedy po prostu jest praca nielegalna i trzeci, kiedy jest rażące nieprzestrzeganie przepisu prawa. Także muszę powiedzieć, że od 1 marca dokładnie prowadzimy takie kontrole. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy ich ponad 10 tysięcy kontroli i kary były w niewielkim wymiarze, jeżeli chodzi o ilość tych podmiotów. Mówiąc krótko, powiem tak, nie da się przestrzegać przepisów w zakresie prawa pracy, ale również w zakresie ubezpieczeń społecznych i również zobowiązań podatkowych bez wsparcia organizacji pracodawców. Pracodawcy mają tutaj przeogromną rolę i muszę powiedzieć, jestem dumny, że realizują to w sposób taki bardzo zdecydowanej większości uczciwy, ale niestety pojawia się taki margines szarej strefy, ja czasami mówię czarnej, co powoduje, że po prostu część próbuje szybko uzyskać prawda, dochody, nie licząc się z osobami, które wykonują pracę najemną na rzecz tego podmiotu. A zatem im więcej osób przestrzega prawo, tym więcej jest środków, które wpływa do budżetu i tym więcej można po prostu spowodować, tym więcej można zrobić dobrego w wymiarze również kwestii podatków, quasi podatków, o czym mówił tutaj pan minister, bo brak podatków powoduje, że brak jest pieniędzy na służbę zdrowia, na szkolnictwo, prawda, na policję, na drogi i tak dalej, i tak dalej. A zatem daniny każdy podmiot musi płacić i to nie ma znaczenia, czy on jest w Polsce, czy on jest w Niemczech, czy w Anglii, czy w Irlandii, ale chodzi o to, żeby po prostu wszyscy albo większość, zdecydowana większość przestrzegała obowiązującego prawa. I muszę powiedzieć, że taki kierunek, który obrał Prawo i Sprawiedliwość, do tej pory przez wiele, wiele lat do tyłu nie było brany pod uwagę. Natomiast nie da się zrobić wszystkiego w ciągu jednego roku, bo kwestie, szczególnie kwestie gospodarcze, muszą być rozłożone w czasie i muszę powiedzieć, że jeszcze nie tak dawno w Polsce nie było rynku pracy, był tak zwany rynek bezrobocia, dzisiaj już mamy rynek pracy. Dzisiaj po prostu pracownik coraz częściej wybiera pracę i coraz częściej wybiera pracę taką, która mu odpowiada w wymiarze umowy o pracę.
Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słucham.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witamy, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maryja, zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Ja w sprawie właśnie, no bo ja już mam 50 lat. Pracowałem w firmie 18 lat i czekam 5 lat już na odprawę z firmy, gdzie to nie są pieniądze pracodawcy, to są moje wypracowane pieniądze przeze mnie. Więc słucham tego reportażu, co się mówi o pracy, o tym wszystkim. Dla chcącego praca zawsze jest i zawsze była. Zawsze była. I naprawdę, jeśli ktoś chciał pracować, to naprawdę zarabiał dobre pieniądze. No ale jeśli wróćmy do prawa. Jakie jest polskie prawo? Jest takie prawo, że mam dwa wyroki prawomocne. Jeden wyrok nakazu sądu rejonowego prawomocny o wypłacie odprawy. Drugi wyrok mam, gdzie się odwołał mój prezes do Sądu Najwyższego w Warszawie, gdzie dostał wyrok dla mnie dobry, bo ja wygrałem. Zostaliśmy we dwóch. Ja 18 lat pracowałem i mój kierownik, który dłużej ode mnie pracował, też odprawy mu nie zapłacił, bo ja się nie zwolniłem, firma mnie zwolniła. Gdzie pracowali ludzie, którzy pracowali półtora roku na czas nieokreślony, na rok czasu, dostali odprawę z funduszu gwarancyjnego, a ja nie dostałem odprawy, gdzie pracowałem 18 lat. Więc jeśli jest tam minister jeszcze, to niech mi powie, co ja mam zrobić, co ja na dzień jeszcze mam zrobić.
Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie pana.
Tak, odpowiadam. Ja rozumiem z tego, co pan powiedział, że zakład funkcjonuje nadal, bo pan powiedział, że po prostu nie wypłacił tej odprawy, by było całe wykorzystanie postępowanie przed sądem. Oczywiście ma pan prawo złożyć do komornika w celu odzyskania swoich należności, ale to jest postępowanie długotrwałe i pewnie nie zawsze skuteczne, niestety. Ale panu podpowiadam, jeżeli zakład istnieje, a ma pan wyroki, które po prostu są tak skonstruowane, że to pan ma taką odprawę uzyskać, a pracodawca nie chce, a funkcjonuje, podkreślam, funkcjonuje, jest, to bardzo proszę zwrócić się do właściwej inspekcji pracy, bądź oddziału, jeżeli to jest miasto byłe wojewódzkie, bądź jeżeli to jest obecnie wojewódzkie, do Okręgowego Inspektoratu Pracy i działanie ze strony inspektora pracy musi się zakończyć dobrym rozwiązaniem dla pana. W przypadku odmowy będzie po prostu taka osoba, pracodawca ukarany karą grzywną w wymiarze od 1000 do 2000, jeżeli to się powtórzy, to do 5000, tak zwana recydywa, bądź wniosek skieruje do sądu, który może nałożyć grzywnę w wymiarze 30000 zł. A również może wydać decyzję tak zwaną nakazową, płacową i wtedy po prostu, jeżeli ten przedsiębiorca, w tym przypadku pracodawca, nie wypłaci panu należnej odprawy, może być tak zwana kara przymuszenia. Mówiąc krótko, zachęcam, zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli zakład istnieje. Bo jeżeli zakładu nie ma, to wyłącznie został Pan Fundusz Świadczeń Gwarantowanych. Jeżeli zakład istnieje, do Inspekcji Pracy, właściwej jednostki terenowej, i to nie jest skomplikowane, żeby wyegzekwować należne Panu tego. Ja osobiście Panu współczuję, ale chcę również Panu pomóc i uważam, że po prostu jest to do zrealizowania.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny głos. Słuchamy Radio Maria. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Chciałabym się przyłączyć do dyskusji.
Szczęść Boże. Jest Pani na antenie. Bardzo prosimy już.
Już można.
Tak jest.
Mam na imię Małgorzata. Dzwonię z Krakowa.
Witam.
Mam przed sobą kodeks pracy. Chciałam zapytać, pozdrawiam ojca oczywiście i panów ministrów. Chciałam prosić panów ministrów, aby się ustosunkowali do artykułu 2 kodeksu pracy, gdzie jest definicja pracownika. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. I teraz tak, w jednym zakładzie pracy jest pracownik zatrudniony na umowę o pracę, jest zleceniobiorca i jest tam powiedzmy na jakimś innym rodzaju zatrudnienia, na przykład umowa o dzieło. Wszyscy pracują w tej samej liczbie godzin z różnym wynagrodzeniem, no bo zleceniobiorcy nie obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę. I teraz tak, bo tyle się mówi o godności pracownika, nawet jest artykuł 11 kodeksu pracy mówi, pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Niech mi panowie, głównie pan inspektor pracy powie, po co inspekcja pracy, skoro w jednym zakładzie pracy jeden pracownik skorzysta z urlopu, bo jest na umowie o pracę, drugi pracownik, który jest zatrudniony na umowę zlecenie, nie korzysta z tych, powiedzmy, przywilejów pracowniczych, prawda? Że to jest bardzo dyskryminujące. Druga sprawa, dlaczego na przykład kodeks pracy obowiązuje w budżetówce, gdzie są umowy o pracę, gdzie jest minimalna, gdzie jest trzynastka, gdzie jest nawet ostatnio czternastka. Jak patrzy na to jakiś młody człowiek, który jest zatrudniony na umowę zlecenie, który w ogóle nie tyle, że tam trzynastki nie dostaje, ale nie korzysta z urlopu, nie ma świadczenia urlopowego, nie ma tych wszystkich innych przywilejów. To jest po prostu, kodeks pracy jest napisany dla sfery budżetowej. Co z pozostałymi ludźmi zatrudnionymi w różnych zakładach pracy, głównie powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc, w prywatnych firmach. Ja myślę, że tutaj panowie poruszają taką sprawę kontroli, donoszenia, a nie lepiej by było zmienić zapis w kodeksie pracy, że pracownikiem jest każdy, kto wykonuje na rzecz pracodawcy, każdy po prostu. Każdy. Zlecenie to jest jakieś takie chwilowe przywiązanie do pracodawcy, czyli wykonanie jakiejś takiej krótkotrwałej, no po prostu zlecenia, coś pomalować, coś wykonać. Ale jeżeli ktoś przychodzi codziennie, podpisuje listy płac, jest kierownik, jest jakiś lider, szczególnie w firmach sprzątających, no to przecież to jest pracownik, jest instytucja domniemania istnienia stosunku pracy. Nie powinno tak być, że po prostu jedni w tym samym zakładzie pracy mają umowę, mają urlopy, trzynastki, nauczyciele na wieść o reformie już strajkują i burzą się. A co ma zrobić młody człowiek zatrudniony w markecie, jak nie ma umowy o pracę? Nie ma przywilejów. To takie mam pytanie. Pozdrawiam.
No właśnie, pytanie i refleksja właściwie połączone.
Tak.
Pani Małgorzato, to jest
bolączka. No cóż, dadzą nam kontrolę, że będzie nam...
Ale tutaj nie, bo tutaj mamy pana inspektora, który ma poważny wzrok.
Ja myślę, że w kodeksie pracy, szczególnie mnie ten artykuł 2
Pani Małgorzato, no ma pani rację.
Tak, bo nie będziemy się przegadywać, tak? Bo...
Pani Małgorzato, ma pani rację. Pięknie pani to opisała, ale chciałem tylko takie drobne niesprostowanie. No w obecnym kodeksie pracy nie ma domniemania stosunku pracy i próbowano to wprowadzić w roku 1996, to się nie udało.
Tak.
Ale chciałem powiedzieć pani jedną rzecz, że wszystko to, co pani opowiada, to po pierwsze, kodeks pracy jest tak skonstruowany. Wie pani, ja pracuję ponad 30 lat w Państwowej Inspekcji Pracy i większość mojej pracy to była praca w terenie, na pierwszej linii frontu, jak to się mówi kolokwialnie. I muszę powiedzieć, że jeszcze 15 lat temu pojęcie umowy cywilnoprawnej praktycznie nie występowało. 20 lat temu. Natomiast w zakresie obniżenia kosztów przedsiębiorcy i pracodawcy poszli właśnie w tę złą stronę albo w złym kierunku, przypisując pracę, ta, która powinna być przypisana do umowy o pracę, nazywając je umową zlecenia. Choć co do zasady, w oparciu o artykuł 22 kodeksu pracy jest to umowa o pracę, bo jeżeli pani powiada, że jest część osób, które wykonuje pracę w oparciu o umowę o pracę, a druga część osób wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej i wykonuje dokładnie to samo,
to nie trzeba być
wybitnym specjalistą, że jest to umowa o pracę. I to jest właśnie rola kontrolna do inspektora pracy. Proszę pani, siedzący tutaj pan minister Szwed, ja tu osobiście w roku, proszę pani, 2001 byliśmy wtedy posłami, wprowadziliśmy, proszę pani, do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy możliwość wydawania decyzji tak zwanych płacowych. Gdyby nie było tych decyzji, my byśmy nie egzekwowali ponad 200 milionów średnio w roku z tytułu wynagrodzeń. I dla Państwowej Inspekcji Pracy potrzeba jest zwiększenia możliwości oddziaływania, bo postępowanie przed sądem jest długotrwałe. Dzisiaj również Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działanie w zakresie przekształcenia umowy o pracę. A mianowicie, jeżeli idę na kontrolę i stwierdzam, czy mój pracownik idzie na kontrolę i stwierdza, że powinna być zawarta umowa o pracę, a jest zawarta umowa zlecenia, a nie daj Boże jeszcze umowa o dzieło, w takiej sytuacji występuje z prośbą o to, żeby zamienić tą umowę, bo to jest tak wystąpienie skontrolowane między prośbą a życzeniem. Jeżeli się pracodawca zgadza, bądź przedsiębiorca, to jest wszystko okej. Okay. Jeżeli się nie zgadza, to występujemy do sądu o uznanie tej umowy jako umowa o pracę. Pani pięknie zdefiniowała, chociaż postępowanie przed sądem jest bardzo długotrwałe i często się zdarza tak, że po półtora roku już firmy nie ma, albo ta firma się przekształciła.
Dlatego zabiegamy
w ministerstwie, w rządzie, żeby zmienić to rozwiązanie, żeby inspektor pracy wydawał również decyzję administracyjną, taką jak wydaje w stosunku do wynagrodzeń, bądź jeżeli po prostu jest to niemożliwe, to tak skonstruować rozwiązania prawne, żeby inspektor pracy, skierując wniosek do sądu, otrzymał zwrotną odpowiedź albo otrzymał zwrotne rozstrzygnięcie w wymiarze na przykład jednego miesiąca.
Ale proszę pani, czuję to. Czy wolno się wtrącić jeszcze?
Proszę uprzejmie.
Ja jeszcze mam takie pytanie. Czy w kontekście właśnie tych umów cywilnoprawnych, czy nie można by zrobić takich zapisów, że skoro z jakichś dla siebie wiadomych pracodawca zatrudnia, upiera się przy tych umowach zlecenia, to żeby na przykład zatrudniony zleceniobiorca, ale dla mnie to jest nadal pracownik, korzystał z tych samych przywilejów, co zatrudniony na umowę o pracę, bo to też to jest taka troszeczkę ta... Tutaj mówimy o godności pracownika, mówimy o takiej dyskryminacji, prawda? Żeby on również mógł skorzystać z urlopu płatnego. Bo on również bardzo ciężko pracuje przez cały rok. Nieraz świątek, piątek i niedziela, bo to jest zleceniobiorca, więc jego nie obowiązuje czas pracy. Czy nie mógłby korzystać tak, jak jakieś zapisy zrobić?
Pani Małgorzata, odpowiadam pani. Ja osobiście, z takim stażem pracy, inspektor pracy, jestem przeciwny mieszaniu prawa pracy do prawa cywilnego. Problem polega nie w tym, żeby po prostu wydłużać możliwość korzystania z uprawnień pracowników przy umowie cywilnoprawnej, tylko problem polega w tym, że znaczna część umów cywilnoprawnych to tak naprawdę są umowy o pracę. I proszę pani przepięknie powiedziała definicję przedwojenną, prawda, przedwojennym pracownika, gdzie każdy, który wykonywał pracę na rzecz drugiego podmiotu, pracę podporządkowaną, był pracownikiem. Być może należałoby dyskutować i wrócić do tego rozwiązania, natomiast gdybym miał, bo i tak, proszę pani, my przekształcamy kilkanaście tysięcy umów z umowy, zlecenie na umowę o pracę. Oczywiście to jest zbyt mało, ale gdy zostaniemy wyposażeni w narzędzie, te, które powiedziałem, możliwość zmiany umowy, zlecenia na umowę o pracę w postępowaniu administracyjnym, bo wtedy się zmieniają role. Wie pani, zmieniają się role. Wtedy pracodawca czy przedsiębiorca, to on musi iść do sądu, a nie. I ja wskazuję, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych i współpracujemy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, będziemy jeszcze mocniej współpracować w zakresie eliminowania umów o dzieło. Bo to jest coś niesamowitego, gdzie osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy o dzieło, nie ma żadnych praw. Nie ma nawet prawa do leczenia się w sytuacji takiej, jeżeli po prostu, choć teraz się przepisy w tej materii zmieniają, ale przy wypadku, przy pracy nie ma odszkodowania, jak zginie rodzina, nie odszkodowania.
No
to
właśnie,
są rzeczy, które trzeba eliminować i proszę pani, proszę mi wierzyć.
Bo tu jest kolejna boloczka, że na przykład młody człowiek zatrudnia go pracodawca, no pracodawca, nie powinno być zleceniodawca, na umowę zlecenie. Młody człowiek nawet nie zna skutków, jeżeli zrezygnuje z tego, bo chorobowe przy zleceniu jest dobrowolne, prawda?
Tak.
I on nieraz, żeby dostać więcej, tak kolokwialnie mówiąc, na rękę, on rezygnuje z tego chorobowego i później w razie wypadku, w razie choroby, on nie ma żadnych praw.
A przy umowie zlecenie... przy umowie zlecenie jest płacona składka wypadkowa i ma tam odszkodowanie, ja mówię przy umowie o dzieło. Natomiast dzisiaj, proszę pani, ja powiedziałem na wstępie, że ponad 30 lat pracuję w Inspekcji Pracy z drobnym jedną przerwą czteroletnią wtedy, kiedy w latach 1997-2000 byłem posłem, ale też zajmowałem prawem pracy i chciałem pani powiedzieć, że co do zasady, jeżeli chodzi o te stawki minimalne, o których mówimy, to jest niesamowicie dobry kierunek. Bo proszę zwrócić uwagę, kiedy przychodzi młody człowiek do przedsiębiorcy, czy do pracodawcy i ten proponuje mu umowę zlecenia i się pyta, czy pan chciałby mieć chorobowe? Każdy powie, że tak. To co robiono? No to obniżano tą stawkę o tą składkę chorobową. Dzisiaj, proszę pani, jeżeli sytuacja będzie taka, że ten pracodawca przyjdzie do niego i zaproponuje to rozwiązanie, że chce mu dać te chorobowe, to nie możesz zejść poniżej tych 13 zł. My mówimy o stawce minimalnej, kierunek jest niesamowicie poprawiający pozycję tego zleceniobiorcy z tego względu, że po prostu przez ostatni rok 2016. Proszę mi wierzyć, przyjechałem w wiele miast i miasteczek, a stołowałem się w różnych miejscach i zawsze się pytałem pani, znaczy to panie były, studentki, które wykonywały pracę, ile pani zarabia na umowę zlecenie. Proszę mi wierzyć, nigdy nie było więcej niż 7 zł. A to, co pokazał mi pan minister Szwed w ubiegłym roku, że osoba otrzymywała wynagrodzenie na umowę zlecenia a za 40 godzin 0,25 groszy, ktoś by powiedział, że ależ przecież nikt za to nie przyjdzie. Tak, ale następne godziny to było 5,99, w związku z tym, żeby jako taką pensję wypracować, takie osoby musiały pracować w wymiarze do 300 albo nawet więcej godzin. Rzecz, która po prostu jest nie do przyjęcia i gwarantuję pani, tak długo jak będę głównym inspektorem pracy, będę podejmował zdwojone wysiłki celem eliminowania pozornych umów zlecenia, pozornych umów o dzieło, żeby praca była wykonywana tam, gdzie to jest, wynika z definicji artykułu 22 ustawy Kodeks Pracy, praca wykonywana osobiście, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za wynagrodzeniem, wtedy po prostu tego. I proszę, Rzesiu, ja podawałem przykłady w telewizji i to były autentyczne przykłady, że na taśmie, przy taśmie w zakresie przetwórstwa ryb stoją osoby, wykonują dokładnie to samo. Pierwsza ma umowę o pracę, druga ma umowę zlecenia, a trzecia ma umowę o dzieło. Dokładnie to samo, z tym, że traktowanie tych pierwszych to jest po prostu w sposób wyróżniający, tych drugich zdecydowanie gorzej, a ci ostatni to są podludzie, bo nie mają żadnych świadczeń z tego tytułu.
Dziękuję panie ministrze. Tak. Ja mam świadomość tego, że już bardzo dużo zostało zrobione, niemniej jednak ludzie zatrudnieni poza sferą budżetową mają poczucie takiej krzywdy, widząc,
że
przywilej korzysta sfera budżetowa. Nie mówię o tych trzynastkach, czternastkach,
to...
może w niektórych zawodach tak. Jest to zasadne, ale... niemniej jednak, że zleceniobiorca nie może skorzystać ani z urlopu, ani z trzynastki, ani z premii kwartalnej, bo sfera budżetowa ma nawet takie. Jest troszeczkę, no, dyskryminujące i nie powinno być. My jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy krajem, po prostu to narusza godność pracownika.
Zgadzam się.
W tej chwili w Polsce jest dyskryminacja, w ogóle znika pojęcie pracownika. Ono jest tylko zarezerwowane dla sfery budżetowej. Pozostali zatrudnieni to nie są nawet traktowani jak pracownicy.
Tak. Ale panie Mogrze, to już damy głos.
Ja się skończę, bo to jest jakby, żebyśmy nie zostali w takim podziale.
Tak jest.
Że otóż mamy kodeks...
Bardzo, ja będę słuchać. Dziękuję.
Tak, ale nie, żebyśmy nie zostali w takim podziale, że kodeks jest tylko dla instytucji państwowej, to nie jest prawda. A po kolejnej tam zmianie kodeksu pracy, kiedy dostosowaliśmy do przepisów Unii Europejskiej, kodeks pracy jest dokładnie nakierowany na pracodawców, którzy prowadzą firmy prywatne i na wszystkich pracodawców, już najkrócej. Natomiast muszę powiedzieć, że ja osobiście znam firmy wcale nie mało, które zatrudniają po 750, 250, 500 osób, gdzie wszyscy pracują na podstawie umowy o pracę, gdzie wszyscy mają znacznie wyższe wynagrodzenie, mówię produkcyjni, niż te minimalne, ale to tylko zależy od tego, czy pracodawca szanuje po prostu pracowników i czy on uważa, że po prostu jego kapitał, który wzrasta, również po prostu, czy on ma tą świadomość, że to zapewniają mu pracownicy. Jeszcze raz powtarzam, znam wiele zakładów pracy, gdzie po prostu są wypłacane prywatne zakłady pracy, bo co powiadają ci dobrzy pracownicy, co ci podają ci pracodawcy, to, że po prostu największym skarbem w tej całej produkcji jest dobry pracownik, nie maszyna. Maszyna można kupić, pracownik nie. Ale jeszcze tutaj chciałbym, żeby uzupełnił mnie pan minister w zakresie tego nowych prac na temat ustawy kodeks pracy.
To będzie przy następnym telefonie. Ja przypomnę, że rozmawiamy. Nasi goście są tutaj z nami. Pan minister i pan też główny inspektor pracy. Za chwilę kolejne telefony. kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewicza.
Teraz i zawsze, kto z nami jest?
Darek ze Śląska.
Witam.
Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować tej pani, która przed chwilą dzwoniła. Uważam, że jeśli chodzi o tę umowę w Desynie, to jest właśnie problem i pani tu bardzo, bardzo mądrze i spokojnie i delikatnie powiedziała. Ja bym powiedział, że to jest skandal, że państwo pozwala na takie coś, żeby za pracę normalną, tak jak pani tam powiedziała, że żeby nie było prawa do urlopu. No to jest, dla mnie to jest rzecz niepojęta. I trochę mi się nie zgodził, że przepisy przepisami, czy tam kontrole, ale w rzeczywistości to wygląda zupełnie inaczej, bo ludzie też się boją. Mają, chociaż nawet ja pracowałem za 850 zł na umowę zlecenie 2 lata. I 200 zł musiałem wydać na paliwo i to mi zostało 600 zł. To uważam, że nie wiem, dla mnie, tak jak powiedziałem, pani bardzo mądrze i delikatnie się wyraziła na ten temat. Ja powiem, że to jest skandal, że państwo na coś takiego pozwala. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam tą panią szczególnie.
Dziękuję bardzo, panie Dariuszu. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję za ten telefon i za ten wcześniejszy telefon, bo to ważny problem, z którym się mierzymy jako Prawo i Sprawiedliwość. I właśnie te decyzje, które podejmujemy, idą w kierunku tym, aby właśnie do takich procederów nie dochodziło. Bo mówimy o dwóch rzeczach. Kodeks pracy i prawo cywilne, czyli umowy cywilne. Myśmy już zaingerowali w prawo cywilne, wprowadzając stawkę godzinową przy umowach zleceń. Między innymi dlatego, że tutaj na tym polu było najwięcej oszustw, poniżania ludzi, bo przecież stawki na godzinę w kwocie kilku złotych, czy nawet 25 groszy, no tak trzeba traktować. Z tych wszystkich informacji, danych, to wiemy, że 50% umów zleceń, umów o dzieło, to są umowy, które powinny być umowami o pracę. Dlatego to dokonujemy zmian. Z jednym z istotnych czynników to są kontrole, o których mówi pan główny inspektor pracy. Bardzo aktywnie również te kwestie włączył się w tej chwili Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który też prowadzi kontrolę i też umowy, które powinny być zgodnie z kodeksem pracy, umowami o pracę, są przekształcane dzięki inspekcji w umowy o pracę, a nie umowy zlecenie. Ale w tym zakresie też dokonujemy zmian, które będą konsekwentnie wprowadzane w życie. Między innymi to, co wprowadziliśmy, bo jedno z celów pracodawców, dlaczego ucieka się z umów, czy zmusza się pracowników do umów zleceń, były również opłaty na składkę ubezpieczeniową. Od ubiegłego roku mamy już to rozwiązanie, że do płacy, wysokości płacy minimalnej składka przy umowach zleceń na ubezpieczenie społeczne musi być odprowadzana. To jest jedno dobre rozwiązanie, które wprowadziliśmy. I drugie, które będziemy chcieli wprowadzać w życie, to miało uregulować kwestia wprowadzenia jednolitego podatku, ale nie zostało to jeszcze wprowadzone w życie, abyśmy wszystkie umowy, czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa zlecenie, czy umowa o dzieło, która jest niestety nadużywana, czyli tam, gdzie powinna być umowa o pracę, jest czasami wprowadzana umowa o dzieło, niezgodnie z prawem, żeby również tam była odprowadzona danina publiczna, bo wtedy nie będzie takiej pokusy przekształcenia umów o pracę w umowy cywilnoprawne, jakim są umowy zlecenia i umowy o dzieło. Tutaj też wprowadzeniu stawki 13 zł wprowadziliśmy tę stawkę dla tak zwanych samozatrudnionych, bo wiele przypadków było takich, że pracodawca zmusza pracownika do samozatrudnienia, czyli do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, żeby właśnie omijać przepisy kodeksu pracy. Stąd też tutaj wprowadziliśmy stawkę 13 zł, ale tutaj będziemy konsekwentnie dążyć do tego, aby tylko w takich przypadkach umowy cywilnoprawne były stosowane, gdzie jest to zgodne z prawem i konieczne. Czyli tam, jak mówimy o umowie o dzieło, to dzieło musi być wykonane. Czy mówimy o artystach, czy w takim zakresie, a nie w innych przypadkach, z czym mamy dzisiaj do czynienia. I w takim kierunku te wszystkie decyzje, które podejmujemy i prace w naszym rządzie trwają.
Kolejny telefon odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Cześć Boże.
Cześć Boże. Bardzo proszę, jest Pan na antenie. Słuchamy już Pana. Tylko przyciszamy radio.
Tak, szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Chciałem się wypowiedzieć, Krzysztof z Bydgoszczy. Chciałem się wypowiedzieć, jestem już człowiekiem starszym, mam ponad 60 lat, natomiast wypowiedzi ostatnie, między innymi pani, która w pewien sposób idealistyczny podchodzi do tematu. Ta pani widocznie sięga również pamięcią czasów wcześniejszych, po prostu kiedy prawo pracy i kodeks pracy były inaczej przestrzegane. Natomiast wypowiedź tego młodego pana, ona mnie właściwie chyba zdopingowała do tego, żeby zadzwonić. Co chciałem powiedzieć? Po prostu, jeżeli pracownik nie będzie szanował siebie, co prawda faktycznie żołądek rządzi często człowiekiem, bo pokazała to między innymi sprawa 500+, gdzie tak jak stwierdzili panowie, pan minister stwierdził, że chyba znikła w tej chwili, właściwie znikł w tej chwili problem takiego wielkiego zubożenia, które powodowało, że w XXI-wiecznej Polsce tak, że tak powiem, doprowadzona do takiego stanu, do jakiego została doprowadzona przez ostatnie 20, ponad 6 lat transformacji, no, kapitalistycznej, powiedzmy sobie, po okresie socjalizmu. Mieliśmy faktycznie w Polsce sytuację, gdzie bez tych pieniędzy odbierano rodzicom dzieci po prostu i to nawet nie tylko to było problemem. Problem było to, że wiele dzieci, wiele rodzin głodowało. Ale jest pewna również sfera mówiąca o godności naszej. Tutaj są panowie bardzo potrzebni. Mówię o głównym inspektorze pracy, bo chcę wspomnieć lata 90., gdzie niestety, ale w ówczesnych czasach po prostu inspekcja pracy szła ręka w rękę z moje prywatne doświadczenie. Ręka w rękę, że tak powiem, z zakładami uwłaszczanymi po prostu i właściwie niewiele miała często wspólnego z dobrem pracownika, a właściwie dbała o dobro włodarzy uwłaszczonych w Polsce zakładów pracy. No ja się bardzo cieszę z tego, że inspekcja pracy w tej chwili, że tak powiem, zajmuje się, to znaczy nie w tej chwili, rozumiem, że przez te lata w jakimś sensie zajmuje się postawaniem pewnych spraw, no ale niestety mamy prawo złe. Rozumiem, że po prostu nie tylko wykonawstwo tego prawa, ale mamy prawo złe, jeżeli prawo dopuszcza do tego rodzaju sytuacji, jakie się dzieją. To jest pierwsze. A po drugie, to właściwie egzekwowanie prawa. Pan, który się wypowiadał na temat odprawy, o którą walczy 18 lat, mając 2 pozytywne wyroki sądu, mając generalnie właściwie już najwyższą instancję, czyli odpowiedź Sądu Najwyższego w temacie swojej odprawy. Dlaczego on musi szukać jeszcze odwołania, do kogoś ma odwoływać o te swoje pieniądze, jeżeli one się mu należą. W Polsce przede wszystkim mamy nieuporządkowane prawo. Panowie o tym nie mówicie, ale od tego są i związki zawodowe, i również inspekcja pracy, która jest właściwie taką soczewką, która skupia poprzez swoje działania wiedzę na temat nieprawidłowości, które istnieją. Powinni się być również moim zdaniem pewnego rodzaju instytucją opiniodawczą, w sensie po prostu opiniodawstwa do prawodawstwa polskiego, które będzie nie tylko, oczywiście nie tylko na rzecz pracownika, wypośrodkowane między oczekiwaniami pracodawcy, oczekiwaniami pracownika i stworzenie takiego prawa, które po prostu uniemożliwi patologię na dzień dzisiejszy istniejącą, bo to, co panowie proponują na dzień dzisiejszy, zabawa w policjanta i złodzieja, tam gdzie po prostu złodziejem się okazuje pracodawca, który albo musi tak ograniczać swoje koszty, żeby nie płacić pracownikowi lub mniej płacić pracownikowi, czyli po prostu jego działalność jest właściwie albo nieopłacalna, albo chce zbytnio, że tak powiem, żerować na pracowniku. I dlatego oszukuje, więc najlepiej niech znika po prostu z rynku, bo to są prawa rynku. Jeżeli ktoś po prostu nie jest w stanie, że tak powiem, utrzymać się na zasadzie normalnych zasad na rynku, albo jest rynek zły, albo on jest złym zakładem pracy. Ale informacja o tym, że panowie będziecie się bawili w policjantów i złodziei, że są dobrzy, normalne, że są normalni pracodawcy, którzy traktują poważnie pracownika jako największą inwestycję, bo mam świadomość tego również ze swojej pracy wcześniej, że największą inwestycją jest dobry pracownik w zakładzie pracy. Natomiast prawo, jeżeli nie wróci do normalności, jeżeli nie zacznie funkcjonować, to po prostu wszelkie tego rodzaju zabiegi, to będzie po prostu non-stop zabawa w policjanta i złodzieje. To, o czym panowie mówią i co proponujecie jako rozwiązanie na najbliższe czasy uporządkowania sprawy płacy minimalnej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana Krzysztofa z Bydgoszczy. Dużo myśli. Może
tutaj zostało poruszonych kilka wątków, jeśli chodzi o kwestie związane z prawem w Polsce. Oczywiście można się zgodzić lub nie zgodzić z taką opinią, że prawo jest w Polsce całkowicie złe i trzeba go zmienić. Nie jest tak, myślę, ale na przykład w sprawie kodeksu pracy w tej chwili pracuje komisja kodyfikacyjna, gdzie przygotowujemy nowy kodeks pracy, tamten, który obecnie funkcjonuje, jest z 1974 roku. On już nie przystaje do dzisiejszych warunków pracy. Stąd pracujemy nad nowym kodeksem pracy. Mam nadzieję, że w tej kadencji Sejmu uda się przygotować dwa kodeksy pracy. Kodeks indywidualnych stosunków pracy, jak również kodeks zbiorowych stosunków pracy, gdzie też inna rola związków zawodowych. Tutaj chcemy to w jakiś sposób inaczej im bardziej precyzyjnie uregulować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tutaj trudno się zgodzić, że my mówimy policjant złodziej. My mówimy o tych rozwiązaniach, żeby ukrócić te patologie, które się dzieją na rynku pracy czy w prawie pracy. To nie jest tak, że w Polsce to jest jakby dominujące. Nie, generalnie w Polsce dominujące są pracodawcy, którzy uczciwie zatrudniają pracowników, uczciwie pracują, ale jest też grupa, która tego robi nieuczciwie, stąd te zmiany, które proponujemy, zarówno w płacy minimalnej, w stawce godzinowej, ograniczenie umów cywilnoprawnych, tam gdzie powinny być umowy o pracę. I to do tego jest potrzebna instytucja, jaką jest Państwa Inspekcja Pracy, jaką jest w przypadku składek ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo tam też mamy do czynienia z dużą liczbą różnego rodzaju wyłudzeń. No, państwo musi próbować te sprawy ogarniać. I oczywiście w tym wszystkim jeszcze musi być skuteczny wymiar sprawiedliwości, czyli kwestie związane z prokuraturą, z sądownictwem. Tak to też w innych krajach działa. To nie ma tak, napiszemy idealne prawo i wszyscy do tego prawa się idealnego stosują, bo tak nie jest. Zawsze się znajdzie grupa, która próbuje nawet dobre rozwiązania omijać i mam nadzieję, że po tych decyzjach, które wprowadzamy, po tych pierwszych roku naszego działania jako rządu Prawa i Sprawiedliwości, choćby w płacy minimalnej, w sprawie likwidacji syndromu pierwszej dziówki, o której mówiliśmy, czyli umożliwienie inspekcji kontrolowania umów o pracę, podpisania umowy o pracę przed przystąpieniem do pracy. To są wszystkie te działania, które mają dać poczucie, że prawo pracy, ale nie tylko godność pracownika jest na pierwszym miejscu, który chcemy tutaj wyraźnie podkreślić i doprowadzić do tego, żeby wszyscy mieli poczucie, że pracują w normalnym kraju.
Chciałem dodać bardzo króciutko, mianowicie Państwowa Inspekcja Pracy ustawowo jest umocowana i opiniuje wszystkie akty prawne, które po prostu później są uchwalane, czy kierowane przez rząd, czy uchwalane przez parlament. Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że ja pracuję, już tu nieraz mówiłem, wiele, wiele lat i jako praktyczne rozstrzygnięcia, które przedstawiała Inspekcja Pracy, nie zawsze były uwzględniane, a powiem inaczej, często były odrzucane, bo były kreowane rozwiązania takie, które po prostu, z których miało nic nie wynikać. Muszę powiedzieć, że od momentu, kiedy ja zostałem głównym inspektorem pracy, współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest na najwyższym poziomie. A jeżeli przedkładamy rozwiązanie takie, które po prostu może skutkować tym, że prawo będzie jasno, precyzyjne, uwzględniało wszystkie elementy, te, które powinny uwzględniać, to nie zdarzyło mi się, żebym uzyskał negatywną odpowiedź ze strony ministerstwa. Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości uda się rozwiązać te kwestie, które mówił pan Krzysztof Bydgoszczy, po wprowadzeniu zarówno prawa indywidualnego kodeksu pracy, jak i prawa zbiorowego. Natomiast niestety, czy się komuś podoba, czy też nie, przepraszam za kolikwializm, czy się podoba, czy też nie, musi być organ, bo taki organ jest we każdym kraju, gdzie jest podpisana, ratyfikowana konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy, który ma przestrzegać przestrzegania przepisów prawa pracy. W Polsce Inspekcja Pracy podlega pod Sejm, ale i zadania, które są przypisane do Inspekcji Pracy, są w najwyższym wymiarze, takim obszarowym, na świecie. Żadna inspekcja na świecie nie ma tyle takiego zakresu wykonywania pracy i musimy tak te kwestie regulować, żeby po prostu ujmować elementy te, które są najbardziej potrzebne i takie elementy, które będą powodowały, że poczucie tej pracy przez tego pracownika jest po prostu dla niego dobrym, najwyższym, bo tak jak powiedział Jan Paweł II, ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek.
Dziękujemy i kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Tak, słuchamy panią.
Halo.
Tak, proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Tylko trzeba przyciszyć radio, tak?
Halo. Halo.
Tak, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy ja mogę do audycji?
Tak, jest pani na antenie, prosimy.
Dziękuję. Halo.
No już, prosimy.
Halo.
Już jesteśmy.
Dobrze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy.
Dzwonię z Wielkopolski. Moje imię Maria. Proszę Państwa, ja tak się słuchałem z tej audycji dzisiejszej, tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Dlaczego ludzie tak bardzo narzekają w tej chwili, a że umowę zlecenie, a jakieś odzieło. Ja, to wszystko dotyczy właściwie prywatnych zakładów pracy najczęściej. Ja przez 15 lat pracowałam na umowę zlecenie w państwowej firmie. Dosłownie, to był urząd powiatowy i cały czas byłam zatrudniona na umowę zlecenie. W związku z tym nie miałam ani urlopu, ani żadnych, powiedzmy, wypłat za urlop. Ale ja się na taką pracę zgodziłam i w związku z tym nie miałam o to żadnych pretensji. Na szczęście miałam, powiedzmy, pracę inną, gdzie byłam zatrudniona na stałe i tam, powiedzmy, zarobki były nieduże, ale mam w związku z tym emeryturę. Natomiast moja siostra, która pracowała również w państwowym firmie, bo to też był urząd miejski w innym mieście, w dziale kultury, pracowała przeszło 20 lat na umowę zlecenie, nie pracując nigdzie indziej, nie miała nawet grosza emerytury, ale też zgodziła się na tego typu zatrudnienie, no i też nie miała właściwie o to pretensji. A w tej chwili, jak się zmienił nasz rząd i to wszystko, wszyscy ludzie mają pretensje. To mnie bardzo, muszę powiedzieć, niepokoi i denerwuje. To chciałam powiedzieć.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. No cóż, poniekąd my sami tutaj, wybierając ten temat, niejako prowokujemy do rozmowy słuchaczy. Cieszymy się, że jest oddźwięk. Nie chodzi o to, by wszyscy teraz dzwonili i chwalili, prawda, Prawo i Sprawiedliwość i pana ministra i pana inspektora, tylko też wyrażali swoją obawę, niepewność, bo przecież, no, tak jak mówiliśmy, kontynuacja dopiero potrzeba wielkiego czasu, żeby to wszystko, że tak powiem, weszło w tryby pewne, panie ministrze, prawda? Tak można powiedzieć, że marzyłoby się pewnie drugą jeszcze turę, bo wtedy byłaby pełnia czasu, żeby naprawić to, co było zepsute.
No to, co panie tutaj powiedziały, jeżeli w instytucji publicznej było przez tyle lat stosowana umowa zlecenie, no to było złe rozwiązanie, zarówno dla pań, zarówno dla państwa. Oczywiście, że no, można powiedzieć, że to była swoboda zawierania umów, no i druga strona się na to zgodziła, trudno w tej chwili rozstrzygać, jakie, bo w jednym przypadku też zapewne pani, mając stałą pracę w innym miejscu, było i łatwiej taką decyzję podjąć. Druga pani, która miała tylko umowę zlecenie, dla niej już teraz będzie kwestia problemu z emeryturą i tak dalej. Ale to po to między innymi to chcemy dokonać takich zmian, żebyśmy funkcjonowali w cywilizowanych warunkach. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę. A w sytuacjach tam, gdzie jest to potrzeba, czy jest taka możliwość, wtedy wchodzi ten zakres umów cywilnoprawnych. Dla nas najważniejsze jest nie likwidowanie swobody zawierania umów, czyli porozumiewania się pomiędzy stronami w sprawie, jak ta umowa ma wyglądać, tylko żeby było przestrzegane prawo. Czyli tam, gdzie ma być umowa o pracę, to niech jest umowa o pracę. Jeżeli na przykład mówimy tutaj o stawce godzinowej, umawiają się dwie osoby na wykonanie jakiejś pracy, no to oni sobie sami dyktują, na jakich warunkach mają pracować, za jaką kwotę. Ale jeżeli będziemy dążyć, to wszyscy na tym skorzystamy. Ci zarówno, którzy pracują na umowie pracy, państwo jako instytucja, bo wtedy są mi odprowadzone składki na ZUS, na służbę zdrowia i do budżetu państwa. I taki mechanizm powinien funkcjonować. Jak patrzymy na kraje europejskie, to w wielu krajach w ogóle takie pojęcie dotyczące umów cywilnoprawnych nie funkcjonuje. Czyli musimy iść w kierunku takim, żebyśmy szli do takich warunków pracy, które zapewniają nam równowagę zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, jak i dla państwa.
No dzisiaj jest tak, że od 1 stycznia tego roku została wprowadzona tak zwana klauzula społeczna. Przy usługach i przy dozorze, jeżeli po prostu są na tę okoliczność kierowane środki publiczne, to de facto musi być zawarta
w zamówieniach publicznych
musi być pracownik. I to jest bardzo takie dobre rozwiązanie. Tu jakby nowy element doszedł Państwowej Inspekcji Pracy, musimy to badać i sprawdzać, ale z wielką satysfakcją robimy, bo to powoduje wyeliminowanie właśnie o tym, co Pani mówiła, umów cywilnoprawnych, już nie daj Boże, jak ja mówię o tych umów o dzieło. Ja powiem tak, Pani mówi dokładnie to, co nie wszyscy może wiedzą, ale w Inspekcji Pracy było to powszechnie znane. Kiedy ja przychodziłem nie obejmowałem urząd 4 lutego 2016 roku, wydałem pierwsze takie zdecydowane polecenie dla wszystkich jednostek organizacyjnych, a takich jednostek organizacyjnych w terenie mamy 17 i 18 jednostka w Warszawie, że oczekuję, że wszystkie osoby, które wykonują pracę na rzecz urzędu, muszą mieć zawarte umowy o pracy. I dzisiaj z wielką dumą mogę powiedzieć, że nie ma u nas jednostki, w której by wykonywana była praca w innej formule niż w umowie o pracy. W związku z tym chcieć to móc, tylko trzeba być zdeterminowany, żeby po prostu to wdrażać do realizacji.
Odbieramy kolejne telefony. Przypomnę, że jeszcze nam został gdzieś około kwadrans naszej audycji, więc czas ucieka. Odbieramy telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Szczęść Boże, witamy Panią. Kto jeszcze i skąd?
Iza z Krakowa.
Bardzo proszę.
Mam takie pytanie do Panów w studiu. Jak kodeks pracy, inspekcja pracy ma się do tego, do zatrudniania osób na czarno. Ja jestem tego takim przykładem. Pracuję na czarno. Pracodawca powiedział, że umowy teraz o pracę, żadnej umowy nie daje, bo jest zima. Jest to bardzo śmieszna odpowiedź pracodawcy. I takich pracowników, którzy są zatrudniani na czarno w tej firmie jest dość sporo. Ja już mam złe doświadczenie z inspekcją pracy, bo w poprzedniej firmie, gdzie pracowałam, to była państwowa firma, były duże nieprawidłowości. Poprosiłam o pomoc Państwową Inspekcję Pracy, bo dotyczyło to urlopów i jeszcze tam kilku rzeczy. Poprosiłam o pomoc i Państwową Inspekcję Pracy. Oczywiście prosiłam również o anonimowość. W związku z tym dostałam zwolnienie dyscyplinarne po krótkim czasie. Próbowałam pomocy w Sądzie Pracy, gdzie przegrałam sprawę w Sądzie Pracy. Jeszcze do zapłacenia mam koszty sądowe. Były pracodawca sprawę skierował do komornika, ponieważ próbowałam walczyć o te koszty sądowe. No i tak się moja moje doświadczenie z Państwową Inspekcją Pracy skończyło. Dlaczego Inspekcja Pracy nie działa indywidualnie tylko na tylko wtedy, kiedy dostaje informację od jakiegoś pracownika, który pracuje właśnie, no, dajmy na to, na czarno. Bo co ja w swojej sytuacji mam zrobić? I tyle, co chciałam zapytać.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
Tak, pani Iza, tak? Proszę pani, odpowiadam pani, mianowicie inspekcje pracy też stworzą ludzie. I być może pani trafiła na inspektora pracy, który nie do końca rozumiał pani problemy, a być może był to pracownik, który tak naprawdę nie powinien pracować w urzędzie, który nazywa się Państwowa Inspekcja Pracy. Chciałem pani powiedzieć tak, że my robimy rutynowe kontrole, ale tak naprawdę to ani okręgowy, który od niedawna w Krakowie jest nowym okręgowym inspektorem pracy. Dwa miesiące temu objął tą funkcję, a również ja jako główny inspektor pracy, no nie ma możliwości zajrzenia do wszystkich firm i stwierdzenia, że po prostu ludzie pracują w formule na czarno. Jeżeli pani nam nie pomoże, nie wskaże, ja oczekuję, że pani, proszę nie pisać ani imienia, ani nazwiska, a proszę napisać, opisać ten stan rzeczy, wskazać firmę i wysłać to anonimowo, albo do mnie, do głównego inspektora pracy, jako do mnie, albo do okręgowego inspektora pracy w Krakowie, i gwarantuję pani, że pochylimy się nad tym problemem. A rzecz w formule takiej, bym powiedział, no fatalnej dla pani, tu pani współczuje, bo ja wielokrotnie uzyskiwałem takie informacje od osób, które wykonywały pracę w wymiarze minimalnego wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia z jedną taką drobną nieprawidłowością. A mianowicie pracodawca nie odprowadzał należnych składek emerytalnych do ZUS. W ogóle żadnych składek nie odprowadzał. A cały czas temu pracownikowi czy osobie mówił, proszę pana, ja te składki odprowadzam, bądź tam spokojny. W ten sposób 10 lat ta osoba przepracowała i przyszła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo ukończyła wtedy 65 lat. Zakład odpowiedział, proszę pana, brakuje panu 10 lat składkowych. To jest sytuacja, która po prostu jest sytuacją nie do przyjęcia, ale takie sytuacje się zdarzają. Proszę panią, apeluję do pani, podać, nie wskazywać po prostu ani imienia, ani nazwiska. Bardzo proszę wskazać anonimowo zakład i gwarantuję pani, że się do tego, na tym się pochylimy. Ja znam różne rozwiązania, polegające na tym, że czasami jest tak z praktyki, ja tą praktykę mam bardzo, bardzo długoletnią, że z praktyki, że na przykład koleżanka, dla najbardziej zaufanej koleżanki mówi, ja już nie wytrzymuję, idę do inspekcji pracy. Nie zdążyła ta pani dojść do inspekcji pracy, a już pracodawca od koleżanki uzyskał tą informację. Ja nie przeceniam wszystkich tych opowieści, ale muszę powiedzieć, że jeżeli chciałbym, a chcę pomóc pani, to muszę mieć na tą okoliczność wiedzę, mniejszą czy większą.
Można też w takich przypadkach, i to z własnego doświadczenia mówię, skorzystać też z biur poselskich. Mówię w tej chwili tu o posłach Prawa i Sprawiedliwości. Ja często z tego instrumentu korzystałem, że przychodziła osoba do mnie z interwencją i ja w jej imieniu podejmowałem interwencję. Bo to, o czym mówił pan główny inspektor pracy, mamy mieć zagwarantowaną anonimowość przy składaniu skargi, ale wiemy, że czasami z tym różnie jest. Nie jest się w stanie z pozycji głównego inspektora pracy wszystkich spraw tutaj jednoznacznie wychwycić, ale po to też była zmiana funkcji głównego inspektora pracy, aby właśnie te sprawy też uporządkować. Ale warto też tutaj korzystać z biur poselskich, gdzie w imieniu danej osoby może taką interwencję podjąć poseł i wtedy ta osoba no, jest już zupełnie, że tak powiem, bezpieczna, jeśli chodzi o informowanie.
A my takie sprawy rozpatrujemy w najkrótszym możliwym czasie.
Tak, pięknie. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, proszę bardzo, słuchamy.
Oj, bardzo źle słyszę.
Ale my dobrze, pana. To niech pan śmiało mówi tutaj.
Halo?
Proszę bardzo, my słyszymy dobrze. Nie wiem, dlaczego pan... Może jeszcze raz pan zatelefonuje, dobrze? Halo?
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy pana. My słyszymy dobrze. Tu tak się nie dogadamy. Niestety może aparat słaby jakiś albo jakieś łącze. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, bo czas ucieka.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Cieszę, że się dodzwoniłam. Ja tak uciekam trochę od teraz od radioodbiornika w inne pomieszczenie, bo Ewa z Wielkopolski. I chciałabym tylko się zapytać, bo tak przysłuchuję się też tej audycji, są bardzo ciekawe programy. I dziękuję też z tej okazji za tak wspaniałe radio. Ja byłam kiedyś zatrudniona, znaczy na umowę zlecenie, w takiej firmie, która wysyłała poza granicę Polski, znaczy konkretnie przy opiece nad osobą starszą. I teraz czy to się też zmieni? Tak mi to przyszło teraz do głowy, czy w tym zakresie się coś zmieni? Czy to też będą jako normalne umowy, bo to było tak też zrobione, że ja przykładowo w mojej sytuacji byłam co 3 miesiące po 1 miesiącu w takiej aktywnej pracy, a te 3 miesiące to były takie w domu i tam była jakaś taka długa umowa zawierana, ja już teraz nie pamiętam, bo to jest chyba 2-3 lata do tyłu tych szczegółów, tak, na jakieś roznoszenie ulotek, czegoś i tam było około 200 zł i trzeba było ten zarobek, który się zarabiało w ciągu tamtego właściwego miesiąca czy miesięcy, dwóch powiedzmy, czy trzech, to sobie rozkładać na tą przerwę też. Jak to wygląda z tym, bym była ciekawa, zainteresowana. Ja się może przełączę na odbiór i podejdę znowu do radia. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Mianowicie kwestia dotycząca zawarcia umowy cywilnoprawnej w różnych okresach miała za zadanie po prostu ominięcia przepisów wynikających z prawa pracy. To, co było jeszcze nie tak dawno, że można było zawrzeć 2 umowy o pracę w firmie siostrzanej. W pierwszej firmie, a nazwijmy to w cudzysłowie matce, zawierano umowę na zlecenia na 200 zł, a w następnej firmie zawierano umowę na 5000 zł. Już nie trzeba było w tej drugiej firmie płacić należności wynikające do zakładu ubezpieczeń społecznych. Zmieniło się to dzisiaj. Dzisiaj co znaczy od minimalnej kwoty, nawet jeżeli są 2 umowy, czy 3 umowy, to generalnie od minimalnej kwoty trzeba odprowadzić należne składki do zakładu ubezpieczeń społecznych, co powoduje, że każda osoba wykonująca w tej formule pracy nabywa prawo do emerytury. Natomiast trudno byłoby bez bardziej szczegółowych informacji pani jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast proponuję pani udać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, gdzie pani uzyska pełnych informacji w tym zakresie. Jeżeli pani połączy jeszcze z wizytą, przepraszam, że odsyłam, do zakładu, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, do oddziału tego, będzie pani miała pełną informację.
Tak, i już ostatni telefon był już wiączący nasze rozmowy niedokończone, które trzeba kiedyś zakończyć, chociaż można by jeszcze rozmawiać. I bardzo prosimy, kto z nami jest?
Szczęść Boże, Marian z Berlina.
Szczęść Boże, witam panie Marian.
Dziękuję, że na zakończenie udało mi się dodzwonić. Powiem tak, byłem przedsiębiorcą w Polsce, mieszkam w Berlinie długo już, przedsiębiorcą też tutaj ponad 10 lat. Powiem tak, z doświadczenia polskiego. Podobała mi się wypowiedź pana z Bydgoszczy o zabawie w policjanta i ciuciubabkę, czy coś w tym rodzaju, właśnie tak powiedział. Ale tak, myślę, że tak, w Polsce to jest koniunktura zła. Czy są luki w prawie i tak dalej, można to dopracować. Czy kolejne rządy próbują jak mogą, albo udają, że mogą. Różnie to bywa, ale koniunktura jest taka, że koszty przedsiębiorcy polskiego, przedsiębiorca stara się po prostu zminimalizować. W związku z tym zatrudnia emerytów albo na umowę o dzieło, czyli te umowy śmieciowe, i później przedsiębiorca wydaje taką opinię o pracowniku, że pracownik go okrada, bo pracuje za minimalną krajową i ten pracownik, jeżeli mu coś tam okradnie, to po to, żeby przeżyć. A to tak jak, nie wiem, jak w PGR-ach też podobnie tak było, bo już mam trochę lat, że podstawa była wypłacona, a resztę trzeba było sobie po prostu ukraść. I tak w Polsce się dzieje. Przykro to stwierdzać, ale tak często po prostu jest i w dużych instytucjach. Ja jestem z Podkarpacia, gdzie często dyrektorzy firm, czy właściciele firm, czy państwowych, czy prywatnych właśnie takim schematem się posługują. I to faktycznie jest taka zabawa w przeciwawkę. Dopóki się koniunktura nie zmieni w Polsce, nastąpią jakieś zdrowe zasady rozliczania pracy, zarobku, to długo nie będzie. Nie,
ale wie pan, tak, powiem że... tak, że no, już się to rozpoczęło. Nowa zmiana, mówimy o tym od roku ponad.
Bardzo
więc jest nadzieja. A w Niemczech, no to Niemcy jest inny temat. Niemcy są w ogóle, wie pan, tam tak, nie ma, czy opozycja jest taka, czy taka, ta lokomotywa gospodarcza ciągnie i każdy kanclerz po prostu patrzy na dobro swojego tego kraju, a nie że tylko dobro partii się liczy. Dziękuję panu bardzo na koniec i pozdrawiamy gorąco Polonię.
Pozdrawiam,
szczęść Boże. No bo tak teraz widać, żeby tak oceniamy troszeczkę za granicę, że a jeszcze się nic nie dzieje, jeszcze się nic nie ruszyło. Mówimy, jesteśmy już w drodze, coś się podnosi, coś konkretne są. Zaczęliśmy od 500+, możemy ten 500+ pewnie zakończyć.
Panu tylko opowiadać. Jedno zdanie do tego, o czym mówił słuchacz z Berlina. Oczywiście, że my wiele przykładów bierzemy, czy staramy się przejmować do naszego prawodawstwa z prawa niemieckiego, jeśli chodzi o prawo pracy. I między innymi też i kwestie ustawy o związkach zawodowych, układach zbiorowych pracy, bo tam jednak pracodawcy i związki zawodowe wypracowali sobie dobry model dialogu. I tam te porozumienia są zawierane na poziomie zakładów pracy. Na przykład teraz negocjacje płacy minimalnej to się odbywają tylko pomiędzy związkami zawodowymi a reprezentacją pracodawców i tak dalej. Można tutaj tam. I tam no, też jest inne podejście do prawa pracy i też inna konsekwencja. Tam po prostu się nie opłaca łamać prawa pracy, bo no, są inne zupełnie konsekwencje. W naszym przypadku do tego zmierzamy. Te decyzje, które podejmujemy idą w tym kierunku. I tutaj tak jakby na podsumowanie myślę, że z punktu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mogę powiedzieć, ale też przecież w imieniu całego rządu, że przez ten rok czasu pracy naszego ministerstwa, naszego rządu udało się wiele w sprawach społecznych zrobić. Program Rodzina 500+, myślę, że tutaj no, jest bezdyskusyjny, bardzo dobry program, dobrze się realizuje. Stawka godzinowa przy umowach zlecenia 13 zł, płaca minimalna 2000 zł. Spełnienie też jednej z głównych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Od 1 października przywracamy wiek emerytalny, dzisiaj o tym nie mówiliśmy w ogóle, wiek emerytalny 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety, czyli no to, na co też czekają Polacy i zachowujemy też dobrowolność w ich działaniu. Wprowadziliśmy likwidację odbierania dzieci z powodu biedy. No to też w tym kierunku zmierzamy. Od 1 marca minimalna emerytura 1000 zł. To są wszystkie te działania, które no, idą w kierunku poprawy sytuacji polskich rodzin, bo to jest jakby najważniejsze, że rodzina w naszym programie rzeczą najważniejszą i w tym kierunku zmierzamy. Ten rok musi być i jest podyktowany z realizacji programu dla przedsiębiorców, dla drobnych, średnich przedsiębiorstw. Plan odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego w tym kierunku idzie. Ale też musimy też pamiętać, że no program był rozpisany na 4 lata, także ta realizacja stopniowo idzie, ale idzie w dobrym kierunku i myślę, że te działania przez rok czasu i teraz ten rok pokaże, że to, co zapowiadaliśmy, zrealizujemy. Nieraz, jak słyszę opozycję, to główną pretensją do opozycji w stosunku do rządu Prawa i Sprawiedliwości jest to, że realizujemy program wyborczy, bo oni nigdy nie realizowali. No to było jest coś dla nich zdumiewającego. My realizujemy program, a jesteśmy za to atakowani. No, z tym szliśmy do wyborów, Polacy nam zaufali i konsekwentnie go realizujemy.
Bo realizowanie oznacza, że macie szansę jeszcze przedłużyć, prawda?
Myślę, że tak. Dlatego to jest chyba największy strach. Dlatego konsekwentnie będziemy realizować swój program.
Dziękuję bardzo panu za obecność w naszym studiu. Jeszcze pan tutaj minister.
No ja dwa słowa tutaj można wymienić, bo generalnie mieszkanie 500+, prawda, klauzula społeczna przy zamówieniach publicznych, prawda, pierwsza dniówka to już nie jest dniówką czarną, tylko trzeba zawrzeć umowę o pracę, przed przystąpieniem do pracy i wiele, wiele innych. Natomiast generalnie albo chce się to zauważyć, albo nie. Albo chce się to człowiek włączyć, albo nie. A ja uważam, że muszę powiedzieć, że sporo lat przeżyłem, ale tak dynamicznej zmiany w różnych konfiguracjach politycznych ja osobiście jeszcze nie widziałem.
Czyli prośba o dobrą wolę w ocenianiu i cierpliwość jeszcze.
Dokładnie.
No i o determinację osób, które rządzą, żeby nie brakło wam wytrwałości, panowie. Mówię ci, którzy za niewielkie w sumie, a to się tu nie mówię o pieniądzach, ale mówię o tym, że dobro wspólne i troska, bo Polska to nie jest folwark prywatny, Polska to nie jest jakieś przedsiębiorstwo jedne, to nie jest jakiś holding, tylko to jest dom nas wszystkich, i starych, i młodych, i tych, którzy
i
mają
tak zwanych zwykłych ludzi.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Nasi goście to pan Roman Giedroyć, główny inspektor pracy, pan Stanisław Szwed, wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękujemy panu za obecność.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
A słuchaczom za telefony. Szczęść Boże. I życzymy dalej owocnej pracy.